Przedsiębiorca wyskakuje z samolotu, spadochron leci gdzieś dalej, ale brakuje paru rzeczy w spadochronie i musisz lecąc w dół, znaleźć spadochron, złapać go, zamontować rzeczy, których nie ma nigdzie, trzeba znaleźć rzeczy, wymyślić te rzeczy, otworzyć spadochron, zanim jebniesz w ziemię. Wiesz, na zewnątrz czasami się patrzymy na tych ludzi, ale cyborgi pracują tyle i tak dalej. No nie ma ludzi, którzy są w stanie dzień za dniem pracować efektywnie, że nie są w jakikolwiek sposób wspomagani. A i masz lepszych lekarzy, dostęp do lepszych specjalistów i masz portfel, to możesz robić swoim ciałem różne ciekawe rzeczy. Od stabilizacji neuroprzekaźników, żeby nie mieć wahań nastroju, przez skupienie, przez energię. I są to zasady, które jak popatrzymy sobie na tych wielkich przedsiębiorców, te grube ryby, to one po prostu jadą z tej książki. Nawet jak patrzysz na Jarka Kaczyńskiego, to on chyba jedzie z tej książki. Ale niekoniecznie jest świadom, ale po prostu pokazuje to, że kto ma władzę gdziekolwiek, czy w biznesie, czy w polityce, czy w innym miejscu, stosuje zasad, które opisał Robert Greene. I to jest to ryzyko, które ty musisz ponieść, gdzie osoba, która dla ciebie pracuje, nie ma, bo ona najwyżej zmieni pracę za chwilę. I ten właśnie poziom takiego emocjonalnego, przepraszam za wyrażenie, wpierdolu jest ciągły i niespodziewany.
Siemanko, jako że zainteresowanie Cambly nadal rośnie, wracamy do Was z kolejnym promo. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7 i co najważniejsze, rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Takie osoby mają dużo lepsze akcenty, dużo większy zasób słów, od takich osób po prostu chłonie się angielski. I teraz z kodem 20PGP dostajecie 15-minutową darmową lekcję. Możecie się umówić z nauczycielem, przetestować jak to działa. Jeśli Wam się spodoba, dostajecie 20% zniżki na plan miesięczny albo 40% zniżki na plan roczny. Teraz dla osób słuchających www.cyamybyly.com. Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach stojących lepiej niż polski złoty. Pozdro. Mirek Burnejko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękuję za przyjście drugi raz do mojego podcastu.
Dziękuję za zaproszenie. Słucham prawie regularnie i mi przyjemność.
Przyjemność dla ciebie również, super. Co robisz w Warszawie?
Przyjechałem tutaj na podcast do ciebie, ale również trochę biznesów, trochę notariusza byliśmy, mam konferencję, spotkanie z zespołem, jednym, drugim, trzecim.
Właśnie widziałem, że jesteś prelegentem na Święcie Kapitalizmu tak, numer 3.
Tak, nawet jako pierwszy występuję przypadkiem, więc tak.
Tak, ja też się wybieram tam. No, Adrian mnie zaprosił i właśnie chcę iść na twoją preskę, więc jutro też się widzimy.
Okej, okay, a to będę w sumie, no tak, dobrze, zapraszam.
Nie, no co chciałeś powiedzieć? Dzisiaj mam prywatną preskę, jutro mam preskę nieprywatną. Jestem ciekawy bardzo tego święta kapitalizmu, jeszcze do tej pory nie byłem. To jest twoja pierwsza?
Ja występowałem na pierwszym, na drugim byłem jako gość specjalny, bo ponoć moja prezentacja na pierwszej była spoko i teraz jestem na trzeciej. Natomiast to jest inna konferencja niż wszystkie, bo prowadzący pozwalają sobie na taki poziom humoru, który w telewizji, w social media by nie przeszedł.
Mhm. I słyszałem właśnie, że tam jest, dlatego też chcę iść, bo właśnie widziałem jakieś filmiki i ludzie przede wszystkim mi opowiadali, bo w social mediach to co widziałem to było takie, ale ludzie mi opowiadali tak w kuluarach, że warto tam iść, dzieją się ciekawe rzeczy.
Granica humoru jest bardzo daleko przesunięta.
No ty też sobie pozwalasz na jakieś żarty?
Ja nie umiem żartować, wiesz, u mnie nikt w rodzinie nie umie mówić dowcipów. Jak mama, tata, dziadek mówili dowcipy, to wszyscy milczeli. I ja mam tak samo. To jest genetyczne, mówię ci.
No widzisz, powiedziałeś żart i się zaśmiałem. Więc
nie... Ale nie, tak sytuacyjne potrafię coś, ale tak jak żeby wymyśleć żart, przychodzi baba do lekarza, to nie.
Ale to jest strasznie trudne i to jest dla mnie problematyczne też w podcaście, bo czasami przychodzą ludzie, którzy właśnie mówią żarty i ja się zawsze martwię. Jak ty słyszę, że ktoś zaczyna mówić żarty, ja się mówię, Boże, żeby on był śmieszny, żeby mógł się zaśmiać, bo inaczej będzie głupia sytuacja. Tak. Więc w podcastach to jest dziwne. Przyleciałeś z Madery
tak.
I mówiłeś, że od października siedzisz na Maderze. Tak. Więc jak twoje wrażenia w Warszawie w takim razie? Dużo zimniej? Jak odbierasz Warszawę po takiej przerwie?
Jest zimniej, bo nawet tydzień temu używaliśmy oceanu, czyli wiesz, na Maderze jest ciepło cały rok i zimą jest troszeczkę zimniej, natomiast na tyle zimno, że da się jeszcze używać oceanu, chodzić w t-shircie, opalać się na plaży, więc jest duża zmiana i też powietrza i temperatury. No i też godziny są inne, kiedy jest słońce. Na przykład jak tutaj o godzinie 19:30 było u mnie ciemno już od dawna, to tam jeszcze zachodziło słońce. Więc jak troszkę są inne rozłożenie dnia, bo to jest, wiesz, bardziej na zachód, bardziej na południe.
Jaka tam temperatura jest teraz plus minus?
Około 20 stopni w dzień.
Wow, to się fajnie tam mieszka.
Cały ale tam jest tak cały praktycznie rok, wiesz? Jest taka wahanie temperatur od 16-18 w najzimniejszym czasie do 30 w najcieplejszym. Nie ma tam upałów, nie ma tam zimna.
To też wygodnie dla kogoś, kto przyjechał z Polski, co? Bo się nie musisz dostosować do jakichś takich 40-stopniowych temperatur.
Tak, w ogóle Madeira jest dobra dla ludzi z, powiedzmy, Europy, bo jest, wiesz, europejski klimat, jest mało bardzo osób gdzieś tam z innych części świata, bardziej Europejczycy tam przyjeżdżają. Jest bardzo bezpiecznie, bardzo czysto. Ludzie wszyscy mówią po angielsku, jakaś tam część historii, więc jest bardzo przyjemnie.
Tutaj ty się długo przymierzałeś do tego, widziałem na twoim YouTubie.
5 lat.
No, ale to 5 lat to planowałeś sobie, ale jeszcze ciekawe było dla mnie to, jak przymierzałeś się na samo pojechanie na Maderę, zmianę jakiejś lokalizacji, życie troszeczkę w inny sposób w mieście, poza miastem. Jak, bo możesz trochę o tym powiedzieć, jak do tego dochodziłeś?
Znaczy, bo ja jak ustalam sobie jakieś cele, to staram się najpierw potestować te drogi, więc pojechaliśmy na Maderę, mieszkaliśmy przy plaży, trochę dalej od plaży, mieszkaliśmy w domu przez miesiąc, byliśmy w innych miejscach, nie? Teneryfę też rozważaliśmy, ale wygrała Madera, wygrała centrum, czyli Funchal, największe miasto Madery. Mhm. I kupiliśmy to mieszkanie, ale to już kupiliśmy na początku 2022.
Tak, pamiętam, bo rozmawialiśmy też troszeczkę o tym, jak byłeś u mnie ostatnim razem. Mhm. Ale byłem ciekawy właśnie, jak twoje wrażenia, bo teraz chyba od października pierwszy raz tam rzeczywiście tak mieszkasz na dłuższym
tak, metę, no tak? Już w sumie prawie 5 miesięcy. Tak.
Mhm. No, czyli dream come true, udało się.
Tak.
Masz tak, że wstajesz sobie tam rano, wychodzisz na balkon, widzisz morze i myślisz sobie, udało mi się, że w końcu tu jestem?
Tak, natomiast wiesz, to jest jakiś jeden z celów, natomiast mam tak, ale nie codziennie, raz na jakiś czas zdarza mi się przypomnieć, wiesz. Natomiast tak, jest całkiem przyjemnie i polecam serdecznie Maderę. Dużo Polaków tam żyje też.
Dużo Polaków rzeczywiście?
No, jak liczyliśmy ostatnio, w ogóle w tamtym roku, bo pojawiły się dane, to około 70 tysięcy Polaków odwiedziło wyspę, a na stałe mieszka około 3-4 tysięcy. Czyli żyją tam, robią biznesy. My też mamy, ja współpracuję z osobą od wideo, która tam jest.
Nawet Polakiem?
Tak. Mhm. Nawet mamy ekipę sprzątającą, nasz dom, też Polacy.
Okej. Okay.
I wiesz, teraz założyliśmy nam firmę, też, znaczy mój wspólnik zarządza nią, która kupuje nieruchomości i robi jakieś flipy i inne rzeczy. Więc to, tam jest sporo Polaków.
Okej, okay. No. Bardzo fajnie, ale ty pewnie jako przedsiębiorca i tak nie jesteś jakoś super socjalny na miejscu, co?
Ja ogólnie nie jestem socjalny.
Tak, to jest jedna rzecz, jedna z rzeczy, które mi pisałeś właśnie, że życie przedsiębiorcy jest samotne. I to jest coś, na czym ja się często zastanawiam, czy to wynika rzeczywiście z bycia przedsiębiorcą, czy trochę bardziej z temperamentu. Jak to u ciebie wygląda?
Mi się wydaje, że ta droga niestety jest drogą samotnika, bo nawet masz takie sytuacje, jak coś się dzieje złego, nie, w firmie, to twój zespół przychodzi, musisz z zespołem działać, rozmawiać, oni mają problemy, dzwonią, że mają gorszy dzień i tak dalej. A na koniec ty sam zostajesz z tym wszystkim. Nie? Ewentualnie możesz mieć psychologa, psychoterapeuty czy kogoś.
Ale ten psychoterapeuta też nie do końca zrozumie te...
Właśnie. Jedyna opcja to są wspólnicy, nie? Którzy razem z tobą ten biznes kręcą. To są ludzie, z którymi możesz usiąść, się razem, powiedzmy, wypłakać swoje ramię i dalej ruszać z robotą, ale jest mniej osób niż jak pracowałem na etacie kiedyś. To jest troszeczkę mniejsze grono osób, z którymi możemy iść razem do swojego celu.
Plus i dlatego wspólnicy chyba, bo rzeczywiście wtedy z nimi funkcjonujesz, bo jeśli masz kogoś na podobnym poziomie, ale on prowadzi swoje firmy, to on jest gdzieś tam w swoim świadku i też ciężko to połączyć. Ja zawsze myślałem, że to będzie tak, że na razie cisnę sobie samemu, bo wydaje mi się, że mam trochę inny mindset, a później jak już dojdę do jakiegoś poziomu, to spotkam takich ludzi, którzy mają taki mindset i wtedy będziemy się ziomkować, a to wcale tak nie wygląda później.
Nie, raczej dużo tych takich znajomości w świecie przedsiębiorczym jest transakcyjne. I to trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie są przyjaźnie. Wiesz, ja mam najlepszych przyjaciół ze szkoły średniej, ze studiów. Tak to działa, bo potem niestety im idziesz dalej w las, to ludzie no, chcą jednak zapewnić, robiąc coś z tobą albo rozmawiając z tobą, jakieś połączenie ze swoim biznesem, ułożenie lepiej swojego życia, swojej historii i tak dalej. I ta transakcyjność istnieje, którą miałem szczęście, nieszczęście wiele razy poznać.
A myślisz, że to da się od tego jakoś uciec, czy to jest po prostu część dorosłego życia? Bo ja się nad tym zastanawiałem, nad właśnie takimi znajomościami, kiedy jeszcze nie byłem w tym takim świecie biznesowo-pracowym, ale wtedy też nie miałem na sobie tyle obowiązków. I wydaje mi się, że to, nie wiem, czy można to nazywać taką transakcyjnością i czymś gorszym, czy to po prostu jest, jak jesteś starszy, to musisz troszeczkę bardziej ogarniać i się zastanawiać nad czymś, czy coś ci przynosi korzyści, czy nie.
To jest dobre pytanie i nie mam na to odpowiedzi. Natomiast no, to jest jednak część tego świata, bo zauważ, że te przyjaźnie, które się budują w dzieciństwie, one są bezwarunkowe. Po prostu jesteś zamknięty z ludźmi w jednym miejscu albo spotykasz tam, gdzie jesteś i się rodzą te przyjaźnie, bo razem macie jakieś wspólne chwile, jakieś emocje, dzielicie i tak dalej, nie? A później, no to gdzie tych ludzi poznajesz? No, z kimś robisz biznes, z kimś w pracy poznajesz, pracujesz u kogoś, jedziesz do klienta, z klientem siedzisz dłużej, dzielicie emocje, tworzy się niby jakaś przyjaźń, ale na koniec dnia, jak rezygnujesz z pracy, no to nie masz aż tak dużo przyjaźni ze starej pracy, bo to się zmienia towarzystwo, ludzie idą w nowe miejsce. Jak samo jest w biznesie, no niestety tak to działa.
Mm-hmm. No i plus internet tego też nie ułatwia, no bo teraz kiedyś było tak właśnie, że byłeś zamknięty w tym środowisku. Chodziłeś do jednej klasy, poznawałeś ludzi z tych klasy i po prostu ich znałeś. A teraz masz dostęp do praktycznie każdego. Gdzieś tam siedzisz na Instagramach, na Facebookach i okazuje się, że jeszcze trudniej przez to jest budować te znajomości, chociaż teoretycznie powinno być łatwiej, masz większy dostęp, ale ta ilość, ten cały wybór ludzi, z którymi można się komunikować, jednak utrudnia sprawy, moim zdaniem,
tak,
bardziej.
Ale powiem ci jedną rzecz, że to oczywiście jest, każda zasada ma regułę, znaczy każda reguła ma wyjątek, tak? Tak, to się mówi, przepraszam.
Tak.
Damian Mazurek, mój pierwszy wspólnik, sprzedaliśmy firmę Chmurowisko, sprzedaliśmy firmę Mazuko, Jak nie umrzeć, no to my do dzisiaj mamy dobrą relację, taką nawet przyjacielską, bo parę razy mu płakałem z jakichś nawet prywatnych rzeczy i on też w sumie parę razy miał jakieś tam problemy. Mm-hmm. I to nie znaczy, że się nie da tych ludzi znaleźć, tylko jest dużo ciężej, bo jest mniej tych ludzi, którzy chcą z tobą robić przyjaźń, a większość chce robić z tobą transakcje.
No i im bardziej jesteś takim osobą, nazwijmy to pracoholikiem, nie wiem, czy można ciebie nazwać pracoholikiem, nazwałbyś się pracoholikiem? Nie.
Nie, raczej.
To bardziej osobą taką zorientowaną na... Powiedziałbym, że jesteś bardzo ambitny. Może myślę, że to jest adekwatne określenie. I wtedy jeśli jesteś osobą bardzo ambitną, no to jest dużo ciężej znaleźć takie, tak bardzo ambitne osoby jak te. I ciężej się wtedy zrozumieć z innymi ludźmi. Ja bym to tak interpretował.
Ale wiesz, moja ambicja wynika z czegoś innego. Ja sobie zdaję sprawę, że umrę za jakiś czas. Patrząc na to, wiesz, jak mój dziadek, nowotwory, inne rzeczy i wszystko mam z swoim dziadkiem wspólnego, nie? Niestety. Daję sobie pewnie jakieś 20-30 lat życia, chyba, że coś pójdzie fajnego i wiesz, i ja chciałbym coś tam osiągnąć w tej przedsiębiorczości, więc próbuję pewne rzeczy robić troszeczkę szybciej. Mhm. Ja zacząłem w wieku 33 lat, nie jak teraz, wiesz, pisze ktoś do mnie 17 lat, 18, któryś biznes sprzedaje i tak dalej. Jesus Christ, nie?
Pozmieniało się.
Ja troszeczkę później zacząłem i chcę troszeczkę coś tam, powiedzmy, sobie udowodnić, coś sobie pobudować.
To jest też coś, o czym wspominałeś, że przedsiębiorczość to jest ciągła próba udowadniania innym? Coś w tym stylu napisałeś?
To najgorsza rzecz na świecie.
Mhm. I czemu w ten sposób? Czy ty w takim razie masz coś takiego, że ktoś ci mówi, że a ty, Mirek, nie dasz sobie z tym rady i ty wtedy mówisz...
Trochę mniej. Dawniej tak miałem na początku, teraz troszeczkę mniej, teraz się trzymam swoich celów, mało patrzę na takie rzeczy, natomiast no to działa, wiesz, no wszyscy gdzieś tam pod spodem realizują jakieś próby udowodnienia mamie i tacie, co mogli, czego nie mogli, albo kolegom, którzy się śmiali z nich, że nie zrobią, albo pracownikom, którzy się śmiali, że odchodzi z etatu, albo przedsiębiorcom, którzy jak wchodzisz w ich branżę, to się śmieją z ciebie, ty buraku, jeszcze podkładają ci nogi, publicznie cię szkalują, nie? Mhm. Tak to działa. I ty próbujesz im udowadniać, co jest niepotrzebne i głupie, ale tak ludzie działają.
Ja też, wydaje mi się, że nie wiem, czy da się od tego jakoś stuprocentowo uciec, ale mi się wydaje, że ja też dalej tak mam, że to jednak staram się nie za bardzo zwracać uwagę na to, co inni ludzie mówią, ale jednak czasami ktoś powie jakąś taką uwagę i myślisz, żeby tak?
Wiesz, a im jesteś dalej, to większe osoby w jakiś sposób cię komentują, nie? I są w stanie to komentować. Nie wiem, czy jeszcze masz już swoje grupy hejterskie, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. Jeszcze się nie dopracowałem.
To niedługo. Ale z czasem przyjdzie.
Chociaż może sam, ale nie czytam komentarzy.
A, okej. Okay. No to jest dobry pomysł. Ale wiesz, są ludzie, którzy są już, powiedzmy, nawet dalej, ale troszeczkę im wpierdzielasz się w to, co robią, albo za szybko się rozwijasz i im to przeszkadza, że ci się udało i mnie i tak dalej. No i po prostu boli, nie? I nie mogą zareagować swoimi czynami, więc muszą wylewać swoją agresję albo inne rzeczy w sposób inny, na przykład publicznie ośmieszając albo mówiąc. Mhm. Życie.
Ale wtedy to chyba można by do tego podejść, jeśli wiesz, że ktoś cię publicznie ośmiesza w jakiś, i domyślasz się z jakiego powodu, to też troszeczkę bardziej powinno to po tobie spływać, nie?
Tak, tak, bo wiesz.
To nawet jest taki wyznacznik sukcesu dla ciebie, wiesz, a ten gość mnie nie lubi, to znaczy, że go boli coś tam.
Ale widzisz, znowu patrzysz, nie? Gdzieś tam, ale to my jeszcze jesteśmy ja jestem jeszcze na małej bardzo, jestem bardzo wcześnie na tej drodze przedsiębiorczej, natomiast wiesz, jak mam kolegów, którzy są dalej, zarabiają dużo większe kasy niż ja i większe biznesy robią, to tam gra już jest jeszcze bardziej nieczysta, nie? Tam dochodzi do pozwów tylko po to, żeby ciebie ciągać po sądach, tam dochodzi do jakiejś akcji, wiesz, nieczystej gry między firmami, zatrudniania dziwnych ludzi, wykupywania ludzi w firmach, wiesz, chore jazdy. No my jeszcze mamy spoko, nie? Bo jak sobie pogadają, to luz, ale ja nie mam tak jeszcze, że ktoś mi robi publicznie jakieś bardzo, bardzo brzydkie rzeczy materialne, rodzinne i tak dalej.
Ani razu ci się jeszcze nie zdarzyło, że ktoś próbował cię jakoś w ten sposób atakować?
Nie, bardziej były takie rzeczy, że ktoś jakieś tam nasze produkty, pomysły na produkty, jakieś idee kradł i tak dalej, ale w taki sposób, że ktoś nas pozywał o coś i jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji.
To jest jedna z rzeczy, o którą chciałem cię pytać właśnie, bo wspominasz o tym, że biznes to są problemy, niekończące się problemy i powiedziałeś, że problemy w przyszłości będą, wiesz, że będą i wiesz, że będą jeszcze cięższe, więc to się pewnie troszeczkę spina z tym pytaniem, że są jeszcze jakieś rzeczy, których się spodziewasz w swojej przyszłości, że będą jakieś skomplikowane, na które jeszcze nie natrafiłeś?
Mam nadzieję, że nie będę miał rzeczy, które przychodzi dużo przedsiębiorców, czy jakieś bankructwa, bo jestem dość dobrze zabezpieczony w każdym możliwym miejscu, aż do granic takiego bólu. Bardzo mało i powoli się skalujemy, mając duże poduszki finansowe. Natomiast te kwestie związane, wiesz, bo w tej chwili jak nawet się z kimś mierzysz na rynku biznesowym, to są mali ludzie, bo ja w takim też działam jeszcze na takim poziomie, nie? Ja się obracam w milionach, trochę może powyżej.
Mali ludzie.
Mali pod tym względem, wiesz, że ja nie obracam się w gronie przedsiębiorców, którzy, wiesz, robią biznesy kilkaset milionów, miliardy albo zagraniczne jakieś fundusze i tak dalej, które po prostu grają troszeczkę inną grę, nie? Tam wychodzi grono prawników i cię jedzie, bo ma takie zadanie.
Cały team delegują na to, żeby dojeżdżać jakąś konkurencję, co?
Tak, ale to się dzieje. To się dzieje w tej chwili w wielu miejscach.
O tym nie myślałem nawet. Jakby ja jestem jeszcze dużo, dużo, dużo wcześniej.
I wiesz, ale teraz zobacz. Masz temat, że musisz tutaj walczyć, tak? Masz temat, że masz firmę, którą musisz utrzymywać i kierować, masz problemy rodzinne, bo może zdrowie nie działa i masz dużo na głowie.
Mm-hmm. No i jeśli właśnie oni dorzucą ci jeszcze jakąś taką ciężką rzecz, to się można wykoleić i wpada ci produktywność, zaczynasz się stresować bardziej i popełniasz dużo błędów i tak. Dużo łatwiej ciebie wyciąć wtedy jako taką konkurencję, nie?
Ja jeszcze na szczęście nie miałem, ale mam kolegów pozwanych za różne takie pierdoły, troszeczkę większych, nie, niż ja. No i widzę też, jakie to emocje u nich wywołuje. Nie? To nie jest tak, że po nich to spływa i to zabiera im czas. No, życie.
Czyli to rzeczywiście działa, takie wbijanie szpili komuś. Kurde, to jest niesamowite.
Ale
to
szpili jako narzędzie biznesowe.
Czyli ty byś się pokwapił na takie działania?
Nie wiem. My parę razy musieliśmy, powiedzmy, zakomunikować, że jeżeli sytuacja się nie rozwiąże, to będziemy wchodzić na kwestie sądowe, bo wiesz, na przykład ktoś kradnie nasze produkty albo inne rzeczy.
Ale to jest trochę inna kwestia. Mam wrażenie, że teraz mówimy tylko o tym, żeby kogoś właśnie wygryźć z rynku, kto działa sobie fair, gdzieś tam obok ciebie, ale jest na twojej działce i trochę ci to nie pasuje i wtedy pozywasz go jakąś właśnie pierdołę, tak jak wspominałeś,
tak.
Tylko po to, żeby mu przeszkodzić. To mi się wydaje takie mało fair. Nie wiem, czy ja moralnie bym się na coś takiego odważył, ale też nie jestem w takiej sytuacji, więc to pewnie trochę inaczej będzie wyglądać.
Nie miałem okazji, więc ciężko mówić, natomiast też, wiesz, jeden z moich, powiedzmy, osób, które bardzo uwielbiam, czyli Felix Denis, nie, opowiadając swoje historie, on mówi, że miał w swoim życiu takich rzeczy, że na jego rynek wchodził jakiś wielki gracz i on poświęcił 2 lata, żeby walczyć, zespół cały zmęczony, kasy poszło, cały zysk firmy poszedł na to, żeby walczyć z daną osobą. I zadał sobie pytanie, czy zrobiłby to, jakby robił jeszcze raz? Powiedział, że nigdy w życiu. Po co? Pojechałbym do nich, zaproponował, zróbmy coś razem, ja będę pomagał, zróbmy 49-51 dla was, nie? Bo jeżeli masz cel, żeby robić biznes, nie zawsze musisz się ze wszystkimi kłócić. Możesz się dogadywać z ludźmi. Ja też to wolę bardziej ścieżkę.
Mhm. No tak, no to nawet nie wpadłem, że to by było zdecydowanie...
Ale wiesz, ego, nie?
Ego,
to albo... jest problem.
Mhm. No bo tak, 49-51, ktoś musi dostać to 51.
Tak, ale to też w Polsce jest ten duży problem, wiesz. Ja na przykład jak teraz rozmawiam o nowej współpracy z takim większym misiem, to ja mówię, dla mnie nazwa nie ma znaczenia. Nie? Abyśmy zrealizowali nasz cel biznesowy, to pozwala, a z drugiej strony ta nazwa jest ważna, bo muszę budować coś swojego wielkiego. Nie? Albo ktoś jest, ma jednoosobową działalność i mówię, słuchaj, może zróbmy jakąś spółkę razem. Nie, nie, to musi być moje, to ja na to zapracuję, chcę udowodnić i tak dalej, wiesz. To wszystko gdzieś tam siedzi wewnątrz ludzi, że chcą sami. Mhm. I wolą walczyć, niż współpracować.
Ja miałem kiedyś taką bardzo głupią sytuację, już bardzo, bardzo dawno temu, ale chciałem założyć fanpage na Facebooku z moim kumplem i nie założyliśmy go nigdy, bo nie mogliśmy się dogadać, czy moje imię będzie na początku, czy jego imię będzie na początku.
Dokładnie.
Ale przypomina mi to właśnie i to wynikało właśnie z ego i szkoda, że tego nie założyliśmy, bo to mieliśmy na to całkiem niezły pomysł i nie dogadaliśmy się przez taką kompletną pierdołę.
Może dobrze.
Może dobrze.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Ostatnio publikowałeś na Instagramie swoje haki na Twittera, co mnie bardzo zainteresowało. Przede wszystkim mnie zainteresowało to, że w ogóle pomyślałeś w ten sposób, bo to już jest dosyć sprytne myśleć o tak schematycznie o działaniu na social mediach. Jak na to wpadłeś?
Znaczy, ja już troszeczkę dłużej siedzę w social media, w jakiś sposób ich hakuję do celów różnych. Natomiast to, co kiedyś powiedział Mr. Beast w wywiadzie u chyba Lexa Friedmana, że robienie wirali to jest coś, czego można się nauczyć, to nie jest przypadek. I wziąłem wszystkie gdzieś lekcje, które miałem a propos social media i zrobiłem w styczniu eksperyment. Miałem 5500 followersów, bo nigdy nie budowałem
Twittera. Tak celowo, właśnie wiralowo chciałeś
tak,
podziałać.
Codziennie publikowałem coś i w tej chwili doszło do chyba 17 tysięcy obserwujących, czyli w miesiąc więcej niż przez 11 lat wcześniejszych. Mhm. Wpasowując się w algorytm Twittera akurat.
Tak. Jak to zrobiłeś, żeby wpasować się w algorytm Twittera? Jeśli możesz zdradzić oczywiście, bo nie musisz zdradzać.
Nie, ale są proste schematy, tak? Czyli trzeba gdzieś tam pierwszą linią mocno zainteresować, zachęcić, żeby ktoś kliknął, albo zalajkował, albo skomentował. Czyli wiesz, algorytmy działają w prosty sposób, social media. Mhm. Nie? O co chodzi YouTube'owi, Twitterowi i innym tego? Żeby ludzie zostawali na platformie.
Jak najdłużej.
Oglądali reklamy, klikali reklamy albo robili inne rzeczy. Nie? Jeżeli ktoś nie przewija tylko Twittera albo cokolwiek innego, nie zostaje w wpisach, to wychodzą. Więc Twitter i wszystko inne lubi, jak tak samo na YouTubie przecież, wiesz, YouTube lubi, jak ktoś ogląda cały czas, wtedy będę publikował dalej. Tak samo Twitter albo Instagram, cokolwiek. Jeżeli ktoś czyta wpis, przechodzi do następnego wpisu twojego, lajkuje, komentuje, retweetuje, na co można zachęcić, zrobić pewne triki, to Twitter pokazuje to częściej i częściej. Nie?
U Twittera co jest najważniejsze? Retweetowanie, komentowanie?
Nie mam tej informacji, niektórzy mówią, że komentowanie, ale ja się z tym nie zgadzam, bo zasięgowo różnie jest. Nie? Na przykład mój największy wpis, taki bardzo kontrowersyjny, miał prawie 1,7 miliona wyświetleń na Twitterze.
To jest bardzo dobry wynik.
To jest bardzo dobry wynik. Ale odbiło się to tym, że poszło to po gazetach, po portalach, po grupach.
To jest o tym dziecku bez telefonu?
Tak.
To jest ciekawe, że to jest kontrowersyjne. Ja bym nigdy nie pomyślał, że
nie, to... Nie, to jest znowu prosty schemat. Jeżeli chcesz mieć duże zasięgi, to weź temat, który dotyka całego społeczeństwa, ale się nie zgadzają. Wiadomo, partie tu super działają, kwestia kredytów mieszkaniowych, kwestie kupowania mieszkania, nieposiadania mieszkania, wszystko co dotyczy dzieci, szkoła, telefony, social media, whatever.
Zdrowie.
Zdrowie, tak, tylko to musi być na zasadzie bardzo dzielić społeczeństwo na pół. Mhm. I napisać to schematem będzie działało, jakby ktoś miał ochotę.
Udostępniasz gdzieś te schematy, można je gdzieś zobaczyć, czy można analizować to, co
można? Można wejść na mojego Twittera, można patrzeć inne osoby, bo to wiesz, to nie są rzeczy, które są jakieś skomplikowane, tylko mówię, no chodzi o to, że jeżeli chcemy, żeby nasz przekaz social media docierał dalej, albo na YouTubie, musimy zachęcać ludzi, żeby robili to, czego chce algorytm. Jeżeli nie, to algorytm wyświetli to dla x razy mniej osób. Jeżeli nam na tym nie zależy, to możemy publikować normalnie. Jak chcemy, to musimy troszeczkę inaczej te wpisy tworzyć.
To jest bardzo inspirująca historia. Ja się już dużo razy zastanawiałem nad tym, czy właśnie nie przycisnąć Twittera.
Ale Twitter to jest... Z tych wszystkich social media, które są, na LinkedInie się ludzie powstrzymują, tak? Bo mają wiesz, swoje twarze, bo coś ciekawe, te same wpisy Twitter, LinkedIn i Facebook działają tak samo, czyli tak samo wirale chodzą.
Facebook, Twitter i LinkedIn tak. działają tak samo wirale.
Tak. I tak samo, wiadomo, stories tak samo możesz, ale anyway, nie stories, tylko te shorty. Anyway, ale do czego zmierzam, że zgubiłem myśl.
Mówisz o postach, mówisz o tym, powiedziałeś, że działają na Twitter, Facebook i LinkedIn tak samo i że chodzi o to, żeby to zwiralować. I nie wiem, do czego dalej zmierzałeś.
Zgubiłem myśl, bo musimy...
Dobra, nie ma problemu. Daj mi się zastanowić, bo teraz powiedziałeś,
przepraszam,
że...
Przepraszam, Kuba, że...
Ale przecież nic się nie stało.
Przepraszam.
Ale ja też nie powiedziałeś wystarczająco, żebym ja potrafił powiedzieć, poprowadzić się dalej, więc ja cię chciałem jeszcze zapytać, aha, już wiem, ja powiedziałem o Twitterze, że Twitter jest bardzo ciekawy i zastanawiam
się... Już wiem, dobra. Więc tak, LinkedIn to jest bardzo specyficzne miejsce, bo tam wszyscy dają swoje twarze i ludzie się powstrzymują. Są bardzo uszczypliwi, pokazują też swoją wyższość cały czas i dalej, ale są granice. Na Facebooku jest troszeczkę przyjemniej, na LinkedInie jest w ogóle przyjemniej, bo na LinkedInie widzą twoje wpisy głównie osoby, które cię śledzą.
Środowisko pracy.
Środowisko pracy, tak. Ale Twitter, o panie, tam możesz usłyszeć wszystko na swój temat i dosłownie tam ludzie nie mają granic, nie? Mhm. Czyli tam często znajdziesz ludzi, którzy mają, nie wiem, jako profilowe zdjęcie, nie wiem, rekina, kaczki, Kwaśniewskiego, whatever. I dowolne, ale i tam pod spodem siedzi osoba, która jest kimś, ale nie pokazuje kim. Wiadomo.
Albo takie, botem.
Albo botem.
Czytasz komentarze na Twitterze?
To zależy przy jakiej skali. Jak jest mała skala, to tak. Jeżeli miałem wtedy ten na przykład wpis, który był ten mocno wiralowy, to nie. Bo
to nie da się już tego przeczytać.
Nie dasz rady, musiałbyś non-stop siedzieć.
Okej, czyli rozkminiłeś sobie schemat na Facebooka, LinkedIna. To jest impressive. To jest naprawdę fajna rzecz, żeby mieć coś takiego rozkminionego, bo ja widziałem, że też szerowałeś właśnie ten post z dziećmi z LinkedIna i on zrobił dokładnie takie same zasięgi. Albo nawet większe chyba zrobił na LinkedInie, nie?
Nie, na LinkedInie nie przebiliśmy miliona.
Czyli finalnie poszedł Twitter.
Twitter poszedł.
Masz cele, rozmawialiśmy sobie na Instagramie, że chyba chcesz zrobić każdą z tych platform do 100 tysięcy?
Tak, ale na początku mi się wydawało, że to będzie osiągalne w rok, ale to moim zdaniem nie będzie osiągalne w rok.
Osiągalne w rok na każdej platformie?
Tak.
To jest ambitny bardzo cel, biorąc pod uwagę ile masz do roboty.
Nie, to się nie uda właśnie, ale to z tego powodu, bo nawet jak robimy Twittera, to Twitter, żeby tym dobrze zarządzić, trzeba poświęcić trochę czasu. I teraz na przykład od początku lutego bardzo mało uczestniczę w Twitterze, bo zabrakło mi tego czasu. A jeżeli mamy kręcić i Twittera, Facebooka, LinkedIna i tak dalej, to robi się z tego cały etat.
Mhm. I teraz jeśli ty masz te schematy, czy musisz to pisać osobiście, czy możesz dać ten schemat innym ludziom i oni to napiszą?
Mogą. Jest dużo osób, które wynajmują ghostwriterów, którzy piszą za nich na social media. Mhm. Również w Polsce.
Ale to trzeba znaleźć kogoś dobrego, kto kuma takie
rzeczy. Trzeba znaleźć, ale są takie osoby i za niektórych piszą nie tylko, znaczy piszą wszystko prawie, rzucając to w social media.
Mhm. Pracowałeś z kimś takim? No, ja się zastanawiałem właśnie nad tym, że do tej pory niektóre rzeczy piszę sam, na przykład okładki na YouTube robię sam i nie wiem, czy bym chciał komuś to oddać. Trochę bym się dygał oddać to komuś, ale mówisz, że są ludzie, którzy są dobrzy w takie rzeczy. Może poszukam kogoś, kto jest to dobry. No, jeszcze nie na tym etapie, ale ciekawy jestem w takim razie, czy może są tacy ludzie, którzy zatrudnisz taką osobę i oni cię jeszcze zaskoczą, że przyjdą i powiedzą, ten twój schemat jest spoko, ale możemy jeszcze zrobić X, Y, Z.
Gdybym miał teraz moce przerobowe, to pewnie bym taką firmę założył, bo jest na to duże zapotrzebowanie, żeby za innych ludzi robić wiralowe wpisy.
Nie takie... nie normalne, tylko wiralowe.
Tak, bo dużo agencji robi w ten sposób, że wiesz, robi ładne kreacje, żeby to było dopasowane do firm, ale to nie pójdzie wiralne.
To nie działa.
Nie. A w social media są mega proste schematy. Nie? Jak nawet pokazywałem, przez miesiąc robiłem codziennie wpis i każdy miał 30 tysięcy, 100 tysięcy i tak dalej wyświetleń, mimo że miałem tam na początku 5 tysięcy obserwujących. Nie? Mhm. Da się w te schematy być. Tak samo przecież, zobacz.
Ewidentnie to algorytm wybił, bo nie miałeś o tyle obserwujących, żeby mieć takie zasięgi, nie?
Tak samo jak wiesz, no, na TikToku przecież ludzie hakują w różny sposób, że idą szeroko, nie?
Ja na TikToku jeszcze nic nie. Jestem tam bardzo mało. Widziałem, że ty jesteś też mało, ale masz dobre wyniki.
Ja zrobiłem dosłownie parę wideo w tamtym roku z synem.
Celowo też.
Ale planuję też zrobić w tym roku taką dość ciekawą rzecz z pewnym samochodem.
O, domyślam się, z jakim samochodem. ale też rozmawialiśmy na Instagramie, że doszedłeś do etapu, gdzie zorientowałeś się, że budowanie followingu w ten sposób trochę nie idzie w parze z jakością i tym, co ty chcesz reprezentować jako osoba.
Tak. Problem jest taki, że żeby robić tego typu wpisy, faktycznie będziesz miał dużo obserwujących i duże zasięgi. Natomiast to się nie przekłada w żaden sposób na jakieś kwestie biznesowe, na sprzedaż, na inne rzeczy i troszeczkę musisz robić rzeczy, pisać pod algorytm, nie pod siebie. Co jest złe, natomiast znowu...
A czy to nie jest przypadkiem złe tylko na początku, a jeśli zbudujesz sobie załóżmy tam 50-100 tysięcy, to już
no tak, ale...
tą śnieżną kulą zaczną się nawet sprowadzać ci dobrzy ludzie?
Tak, to tak, tylko zobacz.
Dobrzy ludzie.
Jest na Instagramie taki bardzo prosty schemat, który mówi: nie znasz tej strony, ta strona coś tam, oto 6 tajnych stron, których się dowiedziałem, które zmienią, wiesz, i tak w kółko, nie? I da się na tym nabić 100 tysięcy obserwujących, tylko wiesz, co później, nie? Bo to nie jest problemem, jak mówię, mam nawet znajomych, którzy mają na tym Twitterze nawet z 50 tysięcy obserwujących, ale to są, wiesz, martwi obserwujący, którzy nie zainteresują się niczym poważnym, co będziesz kiedyś pisał. Więc to jest takie trudne, nie? Zadanie, natomiast dobrze operując i trzymając się, bo ja na przykład trzymam się głównie tematów biznesowych.
Więc to już wtedy w jakiś sposób cię ustawia, żeby tak promować to, co chcesz.
Nie idę w kierunku 6 sztuczek Excela, których nie znasz, nie? Musisz poznać, jak dopisywać imię do nazwiska.
A jakie cele biznesowe dla ciebie były na Twitterze? To jest bardzo mało osób, z którymi ty możesz realnie współpracować biznesowo.
Wiesz co, nie miałem stricte dużego celu, jeżeli chodzi. Chciałem takie zrobić sobie wyzwanie, zrobiłem. Natomiast na Twitterze, to jest ciekawostka, poza dużą ilością takiego dziwnej ilości osób, jest też sporo ciekawych ludzi, którzy nie siedzą w innych social media. Cała taka branża VC siedzi na Twitterze. Ci przedsiębiorcy głównie działają...
Venture capital.
Tak. Ci przedsiębiorcy działający głównie właśnie też dookoła VC, budujący jakieś startupy i tak dalej, siedzą na Twitterze.
Bo to Twitter jest bardzo popularny w Stanach i nawet w Niemczech, tego co słyszałem. Tak. U nas on trochę leży po prostu.
Ale też Polacy siedzą, tylko tu się może mniej udzielają. I te zasięgi, jak ty robisz coś wiralowego, też trafia do nich. I z tego całego, wiesz, banku osobowych rzeczy, ci ludzie się kontaktują. I ty też możesz się z nimi skontaktować. I mi się nawiązało parę ciekawych kontaktów, współprac przez Twitter.
Mhm. Ja się zastanawiałem nad Instagramem. Ty na Instagramie myślałeś, żeby robić rolki, czy chciałeś robić posty dokładnie w ten sam sposób?
Nie. Mam w planie rolki, tylko tak jak kiedyś komunikowałem, że nie chcę robić wszystkiego naraz, bo też chyba rolki i TikToki to są najłatwiejsze teraz w wzroście.
I shorty na YouTubie.
Tak. No i na Facebooku też, bo teraz też Facebook sam.
Ale jeszcze nie działają dobrze. Jeszcze za wcześnie, no dopiero weszły.
Si.
Jest 1 marca 2023.
Tak. I mam gdzieś plan, tylko bliżej wakacji, żeby tam usiąść troszeczkę postukać.
I będziesz też chciał tak schematycznie podchodzić? Nagrywam rolkę w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób?
Nie powiem na jaki temat, ale tak, taki jest plan.
Okej. To jest bardzo masz... To ja właśnie lubię odnośnie ciebie, jak sobie ciebie obserwuję w social mediach, że ty jesteś po prostu inny. Wszystko robisz inaczej, wszystko rozkminiasz w jakiś taki sposób, z którym wcześniej się nie spotkałem i to nie jest tak, że ja nie miałem świadomości, że można pisać jakieś schematy, ale jednak nie było żadnej osoby, która się publicznie chwaliła tym. Słuchajcie, mam tu taki schemat, zobaczcie, jak szybko nabijam followersów na Twitterze. To jest bardzo fajne w obserwowaniu ciebie, także dzięki, że się tym dzielisz. Ale był pewien moment, że mówiłeś, że to przestało generować zasięgi. Dobrze pamiętam?
Nie, to nie tak, że przestało generować zasięgi. Chodziło o to, że ja miałem pewien plan dłuższy, ale ten plan zakładał, że jak raz na jakiś czas rzucę kontrowersja przyniesie mi dużo obserwujących nowych.
Mhm.
Ale to nie zadziałało. Okazało się, że kontrowersja ta, co miała
1,7 miliona?
Tak. Wyświetleń przyniosła mniej niż każdy inny post, taki wiesz, tematyczny, a propos biznesu, gdzieś tam, gdzie pokazywałem, co działa, co nie działa.
Mhm.
Miałem wpisy, które dawały mi załóżmy w ciągu dnia 2000 obserwujących, a przy tej akcji z tym wpisem, z telefonem było dosłownie kilkaset.
To jest ciekawe, że można hakować te algorytmy w ten sposób.
Mamy jednego pana, który świetnie hakuje algorytmy i był u ciebie, jest politykiem.
A, to znamy tego pana.
Nie ma sobie mocnego na rynku polskim, jeżeli chodzi.
I on nawet się przedstawił jako: dzień dobry, jestem TikTokerem.
Ale to mnie dziwi, że żaden inny polityk nie podjął rękawicy, przecież mają te zespoły PR-owe, mogliby spokojnie z nim...
Ale oni nie mają z nim szans, bo ja myślałem, że pan Sławomir, mówimy o panie Sławomirze Mentzenie, ja myślałem, że on robi sobie jaja, a on nie do końca robi sobie jaja. On jest troszeczkę taki, że on po prostu genialnie pasuje do social mediów, więc ja nie sądzę, że ktoś nawet z jakimś schematem będzie miał z nim jakiekolwiek szanse. On jest po prostu doskonałą osobą do robienia social mediów, do takiej, jak to gdzieś tam widziałem, nazwali, do filozofii XD.
Tak, ale zauważ, jak popatrzysz na jego wideo, wpisy i tak dalej, one wszystkie mają pewne konstrukcje, które można w jakiś sposób podpatrzeć, użyć, skopiować.
To prawda, na przykład robienie tych równań matematycznych na telewizorze, które mówi. To jest super śmieszne, wiem skąd miał pomysł, ale ja to lubię oglądać, pomimo to, że mnie to w ogóle nie obchodzi, to jest po prostu zabawne dla mnie. Wspominałeś o swoim samochodzie. Czy możemy rozmawiać o twoim samochodzie?
Możemy, ale to tylko samochód, nic więcej.
Ale to też było chyba jakieś spełnienie dla ciebie. Spełnienie marzeń / inwestycja. Bo też zamieniliśmy o tym kilka
słów. Tak, ale też, wiesz, ja niestety, jest takie powiedzenie, że masz dwa życia, drugi się zaczyna wtedy, gdy zdasz sobie sprawę, że umrzesz. Nie? I dużo osób sobie powtarza to, że tak dalej, ale jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, to nie za bardzo w to wierzę. Ja niestety zdaję sobie sprawę. Tam parę razy byłem blisko takiej sytuacji i gdzieś sobie zdałem sprawę, że kurde, zostało mi te 23 lat życia i mam pewne marzenia, które są głupie.
Co to znaczy głupie?
No głupie. Jak je pokażesz światu, to są głupie. Że wydają się, że kurde, chłopak, wiesz, z wioski pracował na etacie, a teraz ma taki cel. Nie? I sobie gdzieś tam...
Głupie, ja to bardziej rozumiem jako nieosiągalne, jakieś takie absurdalne.
Nie, po prostu głupio, że osoba w tym miejscu realizuje taki cel. Mhm. Dla społeczeństwa. Natomiast ja pomyślałem sobie, dobra, i tak, może, wiadomo, teraz są te też sytuacje, troszeczkę się bardziej robi źle w strefie geopolitycznej na świecie. Nie wiadomo, jak będzie za rok, za dwa i nie wiem, czy będziemy mieli w ogóle okazję kiedyś realizować marzenia i tak dalej, więc postanowiłem sobie jedno z tych marzeń zrealizować w 2022 roku po naszym wywiadzie pierwszym.
Po naszym wywiadzie, tak. Masz przypięte zdjęcie na Instagramie. Kupiłeś sobie Rolls-Royce'a Wraith. Nie do końca wiem, jak się czyta.
Coś takiego.
Jakoś
takie. Ale żeby była jasność, to nie jest nowy, to jest używany, z fajną historią, swoją drogą, ale tak.
Z fajną historią to znaczy?
Wiesz co, w Polsce jest taki pan jak Tadeusz Fus i on ma dwójkę chyba synów, którzy zarządzają teraz, on jest starszy już. I założyli w ogóle, z mojej wiedzy, auto Fus, czyli BMW, Rolls, McLaren i tego typu samochody. I on sobie kupił tego Rollsa w 2016 roku dla siebie, ale już jest troszeczkę starszy, więc szukał czegoś, gdzie się siada troszeczkę wyżej, więc mnie poleciło do tej ekipy paru moich znajomych tam z Instagrama.
Czyli on komuś powiedział, że chce go sprzedać i ludzie...
Znaczy nie wiem, jak była kolejność, ale pewnie coś w tej okolicy. I wtedy udało mi się, wiesz, skontaktować i sprzedał bezpośrednio mi.
Okej, czyli to nawet niełatwo jest kupić taki samochód w takim razie.
Nie, wiesz, no 5000 sztuk rocznie produkują i na nowe czeka się ekstremalnie długo, a teraz, wiesz, każdy nowy Rolls jest składany pod ciebie. Ty wybierasz skórę, ty wybierasz kolory, elementy i tak dalej, i tak dalej. I to trwa, zanim oni to zbudują. Każdy buduje ręcznie.
Czyli dla ciebie to było nawet wygodne, bo jeśli kupiłeś to od kogoś, bo miałeś go od razu.
Tak, no. A zamawiałem wcześniej, bo miałem kupić Tesla S.
Pamiętam.
Tyle, że czekałem już tak długo.
Ile czasu?
No ponad rok, nie? Znaczy może nie ponad, ale w okolicach roku. I już mi zbrzydło czekanie.
I anulowałeś zamówienie? Jak to wygląda?
Nie, dalej mam, czeka na mnie, więc zobaczymy, co się z nim wydarzy.
Jak twoja reakcja? Jak się jeździ Rolls-em?
O, panie. Cudownie.
Jest rzeczywiście tak cicho w środku, jak ludzie mówią?
Ja nie mam Fantoma. Fantom jest taki strasznie cichy, ale Wraith jest też cichy i wiesz, on tak płynie po drodze. Nie, nie ma tego. Mhm. Jest...
Czyli ma zawieszenie bardzo dobrze jakoś wybalansowane.
Tak. Ma dużo takich fajnych feature'ów i bajerów, ale pokonywanie z nim kilometrów jest super. Nawet czasami, wiesz, miałem tak jak, bo on teraz jest zaparkowany w Warszawie, jak mieszkam na Maderze, ale jak mieszkam tutaj na Suwalszczyźnie, to wiesz, czasami sobie siadamy z synem, sobie jeździmy, nie? Po okolicy, po drogach, żeby tylko pojeździć, bo jest naprawdę przyjemna,
fajnie się spędza czas w ten sposób.
Bardzo.
Czy musisz bardzo uważać na niego, jeśli chodzi właśnie o zostawianie go w jakichś miejscach? Jak do tego podchodzisz? Bo są ludzie, którzy podobno kupują sobie takie fury i zostawiają sobie przed marketem i idą do marketu, a są ludzie, którzy bardzo uważają tylko prywatne parkingi.
Na razie zostawiam go w różnych miejscach, ale tak jak teraz wyjeżdżam na Maderę i miałem do wyboru zostawić go na Suwalszczyźnie, to wolałem jednak zostawić go w garażu w Warszawie.
Bezpiecznie?
Tak. Koło innych samochodów, z jakąś obsługą, jest przyjemniej.
Biegają za tobą dzieciaki z telefonem?
Tak. To jest dwie najciekawsze rzeczy. To jest taka, że właśnie jak jedziesz po Warszawie albo gdzieś postawisz samochód, to za chwileczkę są spoterzy, co jest dziwne, bo wiesz, jak jeździłem Kia Ceed, to nie było tego. A z drugiej strony też dużo strasznie ludzi o tym mówią i tak jak, nie wiem, było Święto Kapitalizmu 2, o którym wspomnieliśmy, to ten temat się cały czas przewijał i na scenie, i w kuluarach, i tak dalej.
Tak, u Gorzyckiego Adriana w podcaście też się przewijał. Nie wiem, czy przypadkiem jak z nim rozmawiałem, też o tym nie wspomnieliśmy. Tak swoją drogą, to wspominaliśmy całkiem sporo o tobie w ostatnim podcaście. Tak, a Adrian sobie bardzo chwalił twoje rady.
Też bardzo lubię Adriana i ostatnio zwiedzili mnie na Maderze swoją drogą.
Właśnie wspominam, że dałeś mu bardzo poważne rady biznesowe i że jest ci bardzo wdzięczny.
Nie wiem, czy rady, bo ja go bardziej traktuję jako osobę, która jest na tym samym, a może nawet wyżej poziomie niż ja, tylko jeszcze nie zdaję sobie z tego sprawy, więc jeżeli tak...
On mówi odwrotnie.
No okej, dobra, to whatever, ale tak, lubię też z nim spędzać czas.
Jak się podchodzi do kupna takiego samochodu, jeśli chodzi o inwestycje? Jeśli ten gościu sprzedał ci go, a kupił w 2016, to on już stracił na wartości, czy nie tracił?
Wiesz co, to zależy. Tak jak rozmawialiśmy przed naszym podcastem o zegarkach, zegarki dobre, odpowiednie nie tracą wartości, a czasami nawet idą w górę. Tak samo są też na rynku samochody Rolls-Royce, które po pewnym czasie mogą kosztować więcej. A przynajmniej nie tracą tak mocno wartości. Nie, bo to nie ma tak, że wyjeżdżasz z salonu i nagle...
No bo to jest najgorsze w kupnie samochodu. Kupujesz jakiś samochód, załóżmy za 200 koła, jeździsz nim rok i on już jest warty 50 koła mniej, albo nawet 100 tysięcy, jeśli będziesz miał jakieś tam przetarcie. Tak. Więc to jest takie...
Więc z mojej wiedzy, bo nawet się orientowałem jakiś czas temu, jakbym go teraz chciał sprzedać, to w sumie za podobną cenę bym go sprzedał. Ale to w sumie... No... Mhm. Nie dziwi.
No to jest coś, o czym wydaje mi się, że ludzie nie wiedzą. Ja też dlatego cię o to pytam, żeby o tym porozmawiać raz, że mnie to mega ciekawi, no bo nie mam za dużo znajomych, z którymi mogę porozmawiać o kupnie Rolls-Royce'a. A dwa, że to jest fajna jest ta perspektywa inwestycji, o której właśnie bardzo mało osób wspomina, że ludzie patrzą na te samochody i mówią, Boże, ktoś jest wydaje pieniądze, bo bardzo chce, żeby pokazać innym, że jest bogaty, natomiast to nie do końca tak jest. To jest po prostu dobra inwestycja, lokowanie gotówki, która u ciebie na koncie prawdopodobnie straciłaby wartość.
Tak, ale dużo lepsze jest moim zdaniem, jeżeli inwestycja, znaczy to moja opinia, bo ja się nie znam na inwestowaniu, cały czas tracę, więc nie patrzę. Ale dużo lepsze chyba są zegarki, większa płynność, łatwiej przechowywać.
Jakub Rozkosz mówił, że to jest chyba druga najlepsza inwestycja, albo pierwsza najlepsza inwestycja przez ostatnie lata. I mówił mi o jakichś absurdalnych zwyżkach cen, że kupujesz zegarek i on po roku jest 80 koła więcej warty. Ma,
jak teraz uda ci się kupić z salonu praktycznie cokolwiek, to na rynku wtórnym tego samego dnia sprzedasz drożej. Więc to takie dziwne są sytuacje, no co zrobisz?
Mhm. Ale podobno nie jest tak, aż tak ciężko kupić te zegarki, jak on mi opowiadał tutaj, że jest. My rozmawiałem już z kilkoma osobami odnośnie kupna Rolexa i okazuje się, że jak się dobrze zagada tu i tam, to nawet w salonie można kupić. Tylko, że to pewnie nie są jakieś takie super modele, które bardzo szybko drażają.
Tak, no wiesz, zegarki typu nie wiem, Patek Philippe, te z wyższej półki, albo te AP, Audemars Piguet, te, które Jakub bardzo lubi, no to nie tak łatwo jednak kupić. Niektóre faktycznie, no proste Rolexy da się kupić, ale niektóre perełki trzeba naprawdę kogoś znać, albo być dobrym klientem z historią.
Tak, tak właśnie mówił mi o tym Jakub, to jest bardzo ciekawa rzecz. Zastanawiam się jeszcze, czy w to wejść, natomiast na ten moment przeszedłem na podcastowanie jako mój główny biznes, więc nie rozporządzam pieniędzy.
Rok czasu i wiesz, będziesz na poziomie Joe Rogana i będziesz...
Nie, to jest... On jest na...
Będzie dawał gościom Rolexy. Słuchaj.
On jest na absurdalnym poziomie. Ale jest, co było ciekawe, jak przygotowałem się, to przeglądałem sobie też nasz podcast i jak zapytałeś mnie o Hey Edu i zapytałeś mnie o jakiś cel taki karierowy, to powiedziałem, chciałbym zarabiać z podcastu. Minęło 7 miesięcy, spotykamy się znowu, a ja rzuciłem mój freelance i oficjalnie pracuję jako podcaster.
Gratulacje.
No, więc to jest piękna rzecz i całkiem szybko to poszło. 7 miesięcy od tego, że mówiłem o tym, jakby to był mój cel, do rzeczywistej realizacji, to uważam, że jest całkiem niezły wynik, więc jestem zadowolony.
Brawo.
I śmiesznie się to oglądało właśnie, bo nie pamiętałem, że ci to powiedziałem i tak patrzę, mówię, aha, nice. W końcu się udało.
Ta niesamowita magia, jak się coś sobie wmówi i ma się upór, żeby to osiągnąć.
Mhm. O tym też wspominasz u siebie gdzieś o tym, pewnie wspominasz o tym w wielu miejscach. Wydaje mi się, że na YouTubie gdzieś o tym widziałem właśnie, że trochę tak, już wiem, gdzie to widziałem, w Burnejkopolisie o tym opowiadałeś. Że to jest trochę tak, że jak mówisz sobie rzeczy, tylko że teraz wyobraź sobie, ty mówisz sobie rzeczy, robisz te rzeczy i one rzeczywiście się wydarzają, a teraz przyjdzie inna osoba i powie, ej, wiesz co, ja też sobie mówię rzeczy, one się wcale nie wydarzają.
Nie, to znaczy tak nie działa. To jest jedna część historii, która jest 1%, nie? Czyli te wszystkie książki typu ubierz w siebie, wyznacz cel.
Potęga podświadomości.
Nie, to jest potrzebne, bo jak nie wierzysz, to jak to ma się zrobić, ale no trzeba, mogę brzydkiego słowa użyć?
Mhm.
Czy nie mogę?
Możesz, pewnie.
Trzeba zapierdalać, żeby te swoje cele osiągać. Nie? Ty siedzisz w tym studio cały czas i idzie to.
Staram się siedzieć w nim cały czas i to jest właśnie... Ale i tak trzeba sobie jakoś wkładać te cele do głowy. Nie można być taką osobą, która po prostu pracuje i jakby nie myśli o tym, gdzie chciałaby być za te 5 lat przysłowiowe, tylko trzeba o tym myśleć, trzeba cały czas analizować. Więc te osoby, które, jak to powiedziałeś, nie zapierdalają, to tego elementu im brakuje, ale samo wkładanie do głowy sobie tych celi jest dalej tak samo bardzo istotne. Nie?
Ale wiesz, ale też przy rozmowie z innymi osobami, na przykład teraz, gdy rozmawiam z kimś w temacie zakupu firmy albo jakiejś, wiesz, współpracy głębszej, to zadaję pytanie, jaka jest twoja aktualna strategia wyjścia i jaka miałaby być strategia wyjścia, jakbyśmy współpracowali.
Mhm.
Bo masa przedsiębiorców nie myśli o tym, na zasadzie, dobra, robię biznes, jest kasa i tak dalej, ale po co? Czy ja chcę mieć pasywny dochód, czy ja chcę pracować w fajnej firmie, czy chcę zatrudniać 1000 osób, czy chcę pojechać i żyć w podróży cały czas, czy ja chciałem tę firmę sprzedać i mieć wielki payday za 3-5 lat. Inne drogi prowadzą do każdej ścieżki, a jak nie wybierzesz swojej, to ktoś niestety za ciebie tą ścieżkę wybierze. Często nawet pracownicy, i to jest też tak, często widzę, przedsiębiorcy stają się pracownikami pracowników.
Czyli w pewnym sensie starają się spełniać potrzeby, bo czują się odpowiedzialni względem ekipy, którą stworzyli.
Tak.
Czy ty często jakby starasz się analizować swoje cele i sprawdzać, czy to na pewno ma sens? Jak...
Ja niestety jestem w tej kategorii tych takich porypanych ludzi i prawie co tydzień siadam do swoich celów. Mam taki dokument w Excelu rozłożony na lata, na miesiące. Na lata w przyszłość, a na miesiąc w tym roku, w którym działam.
Mhm. I rzeczywiście siadasz i po prostu patrzysz sobie i analizujesz?
Rzeczywiście już od wielu, wielu lat.
Okej. Okay. Ja sobie zastanawiałem się, jak to u mnie działa, ale ja mi się wydaje, że ja to robię nawet codziennie. Ja codziennie robię takie kółko. Dzisiaj za miesiąc, za rok. Kółko. Dzisiaj za miesiąc, za rok. W mojej głowie.
Ale wiesz, te sprawdzanie celów daje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, o której też może zbyt często gadam, ale one daje możliwość sprawdzenia, co faktycznie się wydarzyło w twojej drodze w ostatnim miesiącu i pozwala też zobaczyć, ten cel, który my chcemy robić, jest faktycznie dobrym celem. Bo wiesz, sobie wmówić możemy każdą historię. My jesteśmy super w tym, ale...
I na podstawie takiego rzetelnego sprawdzania, jak ci idzie, możesz określać, czy to jest rzeczywiście możliwe na przykład.
Możliwe, albo czy faktycznie to jest to, co my chcemy robić.
Warto
tak
to robić.
Ja sobie wmówiłem cel, że chcę być programistą.
A tego nie słyszałem.
Pouczyłem się, nawet jest na YouTubie, w jednym z moich vlogów, nawet te kilku, ale próbowałem miesiąc, po prostu nienawidzę tego. No, nie mogę tego robić, ale wiesz, jakbym sobie wmówił to pewnie bym próbował, a tak zauważyłem, że te cele jednak nie dochodzą w ogóle.
Mi się wydaje, że to nie jest tak, że mówisz o tym za często. Mi się wydaje, że rzeczy trzeba powtarzać właśnie i że rzeczy wtedy zaczynają działać. To jest trochę tak jak z tym snem, o którym ci dzisiaj mówiłem przed podcastem. Mm-hmm. u mnie dużo osób już mówiło o śnie, ale ja nie posłucham, jak mi ktoś powie za pierwszym razem. Ja muszę usłyszeć o tym 5 albo 7 razy i przyjdzie do mnie kolejna osoba, znowu się nasłucha o śnie i myślę, może jednak spałbym więcej, może to jest dobre rozwiązanie. I rzeczywiście, wtedy wdrażam i tak jak ci mówiłem.
Spanie jest spoko.
Spanie jest najlepsze. Odnośnie spania, czy ty pracujesz jeszcze z Kamilem Lelonkiem, czy...
Nie, pracowaliśmy kiedyś, aktualnie nie ma już takiej potrzeby.
Nie masz takiej potrzeby, czyli wprowadziłeś jakieś...
Znaczy, dalej się utrzymuję, znaczy nawet dzisiaj zacząłem słuchać tego podcastu, ale dalej się kolegujemy, mailujemy do siebie, natomiast nie mamy współpracy komercyjnej.
Mhm. Co w takim razie robiliście u ciebie? Jakie miałeś potrzeby i co się udało?
Dużo, ja nie tylko z Kamilem pracowałem, pracowałem też z wieloma innymi osobami.
Wiem.
I z lekarzami i tak dalej. Natomiast mieliśmy głównie kwestie, wiesz, wyników badań, kwestie związane z jakąś tam suplementacją, trochę ułożeniem takiegoś planu dnia, co, gdzie ma się wydarzać. I tyle.
I jak u ciebie ułożyliście sen? Ile potrzebujesz spać?
Nie, snu nie układaliśmy z Kamilem, bo ja zawsze miałem sen ułożony. Ja gdzieś tam kiedyś wbiłem do głowy, że sen jest super ważny i ja śpię dużo.
8 godzin?
W łóżku śpię więcej niż 8 godzin, czyli wiesz, bo zanim zaśniemy i tak dalej, ale takiego snu, jak mi mierzy Oura Ring, którego nie mam dzisiaj ze sobą, został na Maderze, to pokazuje mi, ostatnio pokazywałem na Instagramie, ostatnie 3 lata chyba, to coś około 7 godzin 30 już snu.
Takiego realnego snu, że już zasnąłeś.
Tak.
Mhm. O której się kładziesz?
Staram się iść teraz spać pomiędzy 21 a 22. To różnie bywa.
21 a 22. To tak, jest bardzo wcześnie.
Ja tak lubię wcześniej sobie.
Zawsze tak miałeś, czy to zmieniłeś właśnie pod optymalizację?
Ja pamiętam, że w szkole średniej miałem pewien czas, tylko to był inny czas rozwoju ciała. Nie, ciała. Zdarzało mi się, że chodziłem spać o 19.
No. I spałeś do rana?
No, tylko wtedy wiadomo, człowiek jest młody, troszeczkę dłużej potrzebuje snu, ale na studiach było odwrotnie, był przewrót, bo wiadomo...
Imprezki
i znajomi cały czas na chacie. A jak już jestem tutaj, dzieci już troszeczkę zaczęły rosnąć, to chodzę prawie zawsze spać między 21 a 22 i wstaję różnie między 5 a 7.
To jest fajnie, że masz to ułożone. Wydaje mi się, że nie za wiele osób ma to ułożone. Ja nie miałem tego zdecydowanie ułożonego i to jest, jak gadam z tymi ludźmi właśnie, to wydaje się to takie aż za proste, żeby było prawdziwe, że rzeczywiście jak będziesz wysypiał się bardziej, to będziesz lepiej funkcjonował. Ja to wprowadziłem od całkiem niedawna, tak jak ci mówiłem, ja śpię 11 godzin, co jest za dużo, wiem, ale...
Nie, ale sportowiec jesteś też, tak?
Tak, ja dużo trenuję. Mhm. I zauważyłem, że ja wolę spać 11 godzin i być wyspany, niż spać 8, bo wszyscy mówią, że 8 i być niewyspany i później mieć gorszą produktywność. Więc ten czas, który mi zostaje później w ciągu dnia, wolę sobie przepracować na całkiem niezłym tempie i z dobrym humorem, bo to jest najważniejsze, że ja wstaję z dobrym humorem, co mi się wcześniej nie do końca zdarzało, bo jak się budzi cię, to jesteś taki, o Boże, trzeba wstawać. A jak się wyśpisz, to się człowiek budzi zadowolony, tak. Nie? Więc to strasznie...
Ale widzisz, my mamy o tyle fajnie, że możemy sobie na to pozwolić, bo też niestety masa osób ma tak, że wiesz, ma to pracę na etacie, ma jakieś obowiązki, ma dzieci i tak dalej i choćby skały srały, to 8 godzin nie idzie spać. Niektórych sobie porobili, ale jeżeli ktoś ma możliwość...
A to nie jest tak, że źle organizują sobie dzień?
No tak, źle, ale wiesz, jak już sobie ułożyłeś, że masz pracę, do której dojeżdżasz godzinę i potem masz jeszcze dzieci i rzeczy, jeszcze trzeba dom zremontować, to różnie bywa, ale jakość pracy, przynajmniej w moim wieku, jak mamy pełen sen, bez jakiegoś alko wieczorem, wyspani i tak dalej, a taki, gdzie jest zarwana noc albo, nie daj Boże, jakieś stresy, alko, next level.
Mhm. Jest absurdalna różnica.
Tak.
Mhm. Też byłem ostatnio, bo totalnie byłem po prostu zaskoczony. Mówię sobie, kurde, to jak ja się mogę tak czuć, to ja będę spał 12 godzin, jak będzie trzeba.
24!
czy w takim razie, pytałem cię już trochę przed podcastem odnośnie suplementacji, czy ty jeszcze stosujesz jakąś suplementację, albo stosowałeś i próbowałeś jakieś rzeczy?
Stosowałem teraz, gdy jestem na Maderze, staram się w miarę dobrze odżywiać, ale może nie aż tak dobrze, jakbym chciał. No i witaminę D zapewnia mi słońce, nie mam zewnętrznych suplementacji teraz.
Mhm. Oprócz TRT, możemy o tym rozmawiać?
Możemy, najbardziej.
Czyli ty jesteś już w tym wieku, gdzie TRT też jest chyba przepisywane, co?
Tak, tak. Zaczął mi spadać testosteron, właśnie próbowałem różnych rzeczy, jak byłem troszeczkę młodszy, no bo to było widać, nie? Już w wielu miejscach i samopoczuciu, i wynikach, i tak dalej.
Ty często robisz badania krwi?
Ostatnio robiłem wakacje, czyli nie tak często, wiesz, na Maderze jakoś nie robiłem, teraz też nie miałem za bardzo kiedy, Ale jak wrócę, będę robił dalej. Ale jakieś 2 lata temu doktor Marta Mazur...
Pozdrawiamy doktora Martę Mazur, też pracuje już.
O! O, proszę, super. I wiesz, ale to taka dawka nie jest taka jak, wiesz, na siłowni, że... Tylko
to nie jest
odrobinkę podniesienie, żeby...
Wyrównanie poziomu to tak. Było, bo najlepiej, bo to się nazywa zastępcza terapia testosteronem, więc to nie jest to sterydowanie się na siłowni, tylko po prostu dojście do takiego naturalnego poziomu, żeby
które
się lepiej czuł.
Nasi przodkowie 2 pokolenia wstecz mieli normalnie, a my przez nasze siedzenia, ekrany, komputery, stresy niestety.
I jak się czujesz po tym? Zauważyłeś jakąś taką realną różnicę?
Tak. Znaczy, czuję się, jak czasami na przykład zdarzyło mi się podczas tych 2 lat, odstawić na trochę, to samopoczucie bardzo szybko leci w dół, takie zauważalne.
Samopoczucie, czyli jesteś bardziej zmęczony, czy bardziej zmęczony?
Tak, zmęczony, takie troszeczkę bardziej, wiesz, nie wiem, jak to połączyć, ale tak, no, nie czuję się po prostu dobrze. Mhm. Ciężko to powiedzieć.
Okej, okay, ale już to jest takie subiektywne czucie.
Dawno pamiętam ten czas przed, wtedy widziałem duże zmiany, ale teraz już, wiesz, już dość długo jestem, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale czuję się dobrze, czuję się wypoczęty, jest super.
Jestem zaskoczony, że nie ciśniesz mocno diety. Skoro jesteś wkręcony w biohacking, to myślałem, że dietę też masz taką żyletę.
Tak, ale tu jest więcej elementów, nie tylko związanych ze mną, żeby do tego doprowadzić. Jeszcze jest rodzina, jeszcze są pewne przyzwyczajenia, jeszcze są pewne inne rzeczy i tak.
Na Instagramie napisałeś, że biohacking, jeden suplement, który zwiększy twoją produktywność 10 razy. Co, domyślałem się, że to jest ściema, ale to o co chodzi w takim razie?
Drogi Przemku.
Zamieniam się w słuch.
Kojarzysz wyścigi kolarskie?
Mhm.
Nie? I tam były takie akcje, że ktoś coś tam sobie zrobił, nieważne co, ale wygrywał wyścigi.
Mhm.
Armstrong. Mm-hmm. Tak, i tam wielu innych, no w sporcie. Zauważ sobie...
Czyli mówisz o sterydach. On brał sterydy z tego, co...
Tak, ale sterydy, nie sterydy, jak nazwiemy, są pewne rzeczy, które są zakazywane w sporcie, żeby nie być zbyt dobrym. Nie? Na rynku profesjonalnym, czy programiści, czy specjaliści, czy przedsiębiorcy, nie ma żadnych zakazów. I teraz wiesz, są pewne rzeczy, które ludzie stosują na świecie. Jak się poczyta kwestie biohackingu, to szybko się wejdzie w te tematy.
Mówisz o jakichś modafinilach, czy o czymkolwiek, co będzie cię jakoś boostowało?
O różnych rzeczach.
O różnych rzeczach.
Które są w stanie zrobić, wiesz, że...
Tak samo jest chyba to microdosing psylocybiny, też o tym słyszałem.
Też są takie rzeczy. W Polsce mało stosowane, w innych miejscach świata stosowane.
I znasz rzeczywiście ludzi, albo sam próbowałeś i wiesz, że jakie to daje efekty? Nie wiem, jak nie chcesz odpowiadać, to nie musisz, ale czy znasz ludzi, możesz odpowiedzieć.
Tak, znam ludzi. Nie, bo wiesz, na zewnątrz czasami się patrzymy na tych ludzi, ale cyborgi pracują tyle i tak dalej. No nie ma ludzi, którzy są w stanie dzień za dniem pracować efektywnie, że nie są w jakikolwiek sposób wspomagani. A im masz lepszych lekarzy, dostęp do lepszych specjalistów i masz portfel, to możesz robić swoim ciałem różne ciekawe rzeczy, od stabilizacji neuroprzekaźników, żeby nie mieć wahań nastroju, przez skupienie, przez energię, przez inne ciekawe, dziwne rzeczy.
Czyli znasz jakieś osoby, które rzeczywiście cały czas pracują z lekarzami, biorą jakieś...
Może nie cały czas, ale w sytuacjach, gdy potrzebują, posiłkują się zewnętrznie rzeczami, które na przykład... w tej samej perspektywie w sporcie byłyby nielegalne, natomiast w ruchu przedsiębiorców, specjalistów nie ma za bardzo komisji antydopingowej.
W pewnym ruchu biznesowym nie ma komisji antydopingowej, dokładnie.
Jeszcze, może kiedyś będzie i wtedy wiesz. Nie możesz być przedsiębiorcą, bo tutaj wziąłeś mikrodosing albo grzybkę od Kamila.
I nie zauważyłeś, żeby tych ludzi później, żeby mieli jakieś zjazdy, albo żeby jakoś się negatywnie to na nich działało? Czy jeśli podchodzi się do tego mądrze z lekarzami i bierze się to, ile trzeba rzeczywiście?
W swoim podcaście Kamil też zaczął mówić o tym, że ma tam klienta, który przydawkował modafinil i teraz ma zjazdy i nic nie działa i musi go wyprowadzać, nie?
Mhm.
Tak, jeżeli, wiesz, idziemy w te kierunki samemu, to tak, ale wiesz, są lekarze, którzy pomagają również w Polsce takiej optymalizacji różnego rodzaju rzeczy pod zdrowie, pod wydajność, pod osiąganie i oni dbają, tylko trzeba ich słuchać, nie? Też istotne.
słuchać i aplikować te rady, które dają. Ja z tego, co pamiętam, to Tim Ferriss, w którymś z podcastów mówił, chyba nie w podcaście u siebie, że on też stosowałby bodajże ten modafinil albo coś pochodne tego, tylko że nie mówi o tym, bo się boi, że ludzie będą to łykali jak pigułki właśnie codziennie, więc za bardzo się tym nie chwali. I wydaje mi się, że jak rozmawiam z biohackerami, to oni w tym u mnie tutaj w podcaście też do tego podobnie podchodzą. Że
tak, znaczy, wiesz, moim zdaniem w ogóle, wiesz, wkładanie w siebie coś, co ci reguluje neuroprzekaźniki, które cię mogą, nie wiem, wprowadzić albo w jakąś depresję, albo w cokolwiek innego, wiesz, nigdy bez lekarza, znaczy nigdy bez lekarza, nie? Bo wszystko możesz znaleźć, znaczy, że pojawisz się w dobrych miejscach w Warszawie i wszystko znajdziesz. Ale to nie znaczy, że to trzeba w siebie ładować. Wiadomo, bo ten nurt biohackerski zachęca do testowania różnych rzeczy i dzielenia się tym, co się wytestowało, ale bez lekarza to jest głupi pomysł.
I to wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć, że to powinien być lekarz, który rzeczywiście ma skłonności do takich biohackerskich rzeczy.
Odparci, bo są lekarze, którzy, wiesz, w zasadzie jak powiesz dla nich, co robiłeś, co robisz, to wiesz, pukają się w głowę. A są lekarze, którzy, nawet Marta Mazur, nie, wspomniana, ona jest w stanie, jak coś się spytasz o coś nowego, nie, bo usłyszałem gdzieś w podcaście i ona, wiesz, robi research, i patrzy na twoje wyniki, patrzy, okej, okay, to ma w sumie sens, albo nie ma sensu i tak dalej.
Możemy spróbować. Czyli jest taką osobą, z którą można pokombinować. Ja byłem już dawno, dawno temu z moimi wynikami krwi u endokrynologa, ale poszedłem do takiego typowego, po prostu miałem pakiet w Polmedzie, więc poszedłem do endokrynologa, pokazałem moje wyniki i mówię, czy możemy tutaj coś pokombinować z tymi moimi hormonami? On powiedział, absolutnie, absolutnie nie można nic tutaj robić, te wyniki są dobre, proszę niczego nie psuć. Więc do takich lekarzy nie można pójść, jeśli chce się coś działać z hormonami albo właśnie...
Ale wiesz, ale jest tak samo, moim zdaniem ja nigdy nie zażywałem psychoterapii, pewnie kiedyś bym chciał, ale to też z tego samego powodu. Moim zdaniem lekarz też, jeżeli idziemy w takim kierunku jak ty, powinien zadać jedno bardzo ważne pytanie.
Cel?
Jaki jest swój cel? Tak samo, wiesz, w kwestii psychoterapii, w zasadzie dobrze, jaki jest swój cel, nie? Taki, i po co mamy cię tam troszeczkę, wiesz, to jest moim zdaniem takie pytanie, które brakuje wielu lekarzom. Oprócz tego, że ma być standard i tyle. Następny.
Mm-hmm. Co do psychoterapii, powiedziałeś, że nie słuchasz, nie powinno się słuchać ludzi, to na czym się często zastanawiam, że nie powinno się słuchać ludzi, którzy się nie doszli w miejsce, w którym ty byś chciał być.
Ale to nie ma związku z psychoterapią, bo to troszeczkę inna rzecz chyba.
Właśnie nad tym się też często zastanawiam, bo ja miałem przez pewien czas tak, że miałem wrażenie, że w pewnym momencie, może nie będę się wypowiadał o psychoterapeutach, ten temat odstawię, ale wróćmy w takim razie do słuchania się osób, które nie mają wyników takich, jakie ty byś chciał. Ty się z tym zgadzasz, czy myślisz, że można słuchać osób, które są na tyle inteligentne, że potrafią ci doradzić coś, pomimo że nigdy nie były w tym miejscu, w które zmierzasz?
Ale to teraz zadajmy sobie pytanie, tak? Jeżeli ta osoba ci doradza, załóżmy, przychodzi ktoś, kto ma podcast i ma 1000 wyświetleń per odcinek. Mm-hmm. I mówi ci, co zrobić, żeby ulepszyć twój podcast, bo on to gdzieś usłyszał gdzieś. Mm-hmm. I wie. Bierzesz to radę, czy nie od tej osoby?
Ja w tym momencie? Mm-hmm. Ja w tym momencie zastanawiam się, czy to ma sens.
Okej, okay, ale zastanowisz się, ale właśnie dajcie jakieś może paliwo do myślenia, ale to nie jest tak, że bierzesz to radę od tej osoby. Mhm.
Ale to samo bym zrobił z osobą, która przyszłaby do mnie i miałaby dużo większy podcast ode mnie. Zastanowiłbym się też nad tym celem. Czy ta osoba mówi mi zrób X, Y, Z, a ja bym się zastanowił po pierwsze, co ta osoba robi, jaki prowadzi podcast, w którą stronę chce iść z tym podcastem i czy ja rzeczywiście, jak zaaplikuję te rady, czy dojdę tam, gdzie ja chcę dojść, bo to też jest różnica. Więc i od jednej osoby, i od drugiej wydaje mi się, że powinno się do tego podejść trochę z dystansem i przeanalizować.
Okej, okay. Ja mam troszeczkę inny sposób myślenia, wiesz, bo...
Jestem ciekawy twojego właśnie.
Znaczy nie, bo też na pewnym etapie działania, na który pewnie ty już jesteś, albo może już dawno jesteś, albo będziesz, jest tak, że dostajesz na przykład na Instagramie parę rad dziennie, że ej Mirek, tutaj to powinno być inaczej, to powinno być inaczej. Nie? I teraz ty masz...
Od kogo?
Od ludzi.
Tak, to po prostu ci piszą, że powinieneś coś zrobić inaczej? Tak.
Już nie daj Boże, jak wrzucisz jakieś zdjęcie z treningu. Na zasadzie Mirek, źle stopy, Mirek, za duży ciężar i tak dalej. Ja mówię, no ale kim wy jesteście? Czy znacie moje cele? I tak dalej, wiesz. Więc ja wolę, jeżeli już nawet biorę rady, tak, to jeżeli chodzi o kwestię sportu, to mam swojego trenera, który mnie prowadzi i wystarczy mi. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestię zdrowia, mam lekarzy, mi wystarczy. Szukam sam informacji, słucham, ale jeżeli są jakieś rady, to biorę tam. Tak samo w kwestii przedsiębiorczej. Nie? Ja wezmę 200 razy chętniej przeprocesuję informacje od Piotrka Nowosielskiego, Just Join It, który jest mega przedsiębiorcą.
To o nim ostatnio wspominałeś na Instagramie? Że przyjeżdża ci poradzić coś? Coś na Instagramie wrzucałeś, że na Maderę przyjeżdża jakiś gościu, który jest zaskoczony w ogóle, że chce się...
Nie, to Adrian Gorzycki przyleciał. Tak, ale Piotrek, wiesz, on jest dużo dalej, przechodził te pewne rzeczy na tej ścieżce i on zna nie tylko te kwestie, wiesz, teorii, ale zna też kwestie bólu, trudnych decyzji i tak dalej. I wiem, że jego spojrzenie, pomysł, rada będzie dużo bardziej wartościowa niż osoby, która załóżmy zaczyna dopiero biznes. Mhm. I wyczytała w książce Tima Ferrisa, że trzeba robić coś tak i tak. I teraz Mirek, u ciebie nie jest tak jak w książce, więc zaaplikuj. Po prostu nie masz tyle czasu też, żeby wszystkie rady przyjmować i analizować i je zbierać. Więc to też trzeba wybierać od tych, które są dalej od ciebie.
Tak, tak właściwie, żeby posłuchać czyjeś rady, też musisz poświęcić na to,
wiesz,
czas.
Tak samo nawet w kwestii, mój ulubiony temat kontrowersyjny, czyli wychowania dzieci, nie? Jeżeli ktoś, kto nie ma dzieci, daje ci radę a propos wychowania dzieci, a ty jeszcze masz dzieci w edukacji domowej, to te rady mogą nawet brzmiąć na zewnątrz dobrze. Ale to nie są rady, które ty jesteś w stanie jakoś w sposób zaaplikować, wrzucić do siebie, coś z nimi zrobić. Mhm.
Jeśli żyjesz jakby w kompletnie innym systemie.
Tak. Mhm. I to jest takie, wiesz... No...
To nie jest trochę sketchy, jak ktoś ci daje rady odnośnie tego, jakby sobie wychowywać twoje dzieci? To ja bym chyba się nigdy nie połapał na coś takiego.
Ludzie w internecie dają...
Znaczy, w internecie to...
Ja mam jeszcze, wiesz, nie aż takie duże zasięgi, ale podejrzewam, jak ci ludzie, którzy są tam dużo, dużo dalej, jak musi wyglądać ich Instagram DM? Co tam się dzieje?
No, tam to musi być po prostu rzeźnia. Czy ty, zastanawiałem się ostatnio nad, jeśli ty masz doświadczenie z kursami, kursy to jest w pewnym sensie sprzedawanie wideo za paywallem. W pewnym sensie można w ten sposób o tym myśleć. I ja się zastanawiałem, czy ty uważasz, że przechodzenie na podcast za paywalla miałoby sens? Gdybym miał cię o to zapytać, jaka by była...
Znaczy, w Stanach to jest popularny element, nie? Przecież są podcasty, które wyciągają setki tysięcy dolarów miesięcznie za paywallem. Mhm.
Setki tysięcy, to jest jakieś duże podcasty.
No, na Patreon, tak? Są takie...
Patronite?
Takie, nie, Patronite jest w Polsce, a tam jest Patreon chyba. Okay. I są takie duże coś, ale nawet podcasto, radia i tak dalej, które no, wyciągają olbrzymie pieniądze. Nie wiem, czy to w Polsce by zadziało. Było parę podejść chyba, ale...
Niuans, z tego co wiem, przeszedł na za paywall.
Ile mają?
Jak był u mnie ostatnio, Michu powiedział, że ma 6 tysięcy osób.
I ile od osoby?
Nie pamiętam. Chyba 20 zł.
No to dobry wynik już.
Mhm. To oni mówili, że to był bardzo dobry wynik. Byli bardzo zadowoleni z tego. Ale ja się nad tym zastanawiałem. Nie wiem,
czy to jest ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie.
Pewnie tak.
Jeżeli to jest miesięczna opłata. Mhm. To jest super wynik, wiesz. Wow.
To pytanie, jakie mają koszta? Bo oni prowadzą całkiem duże przedsiębiorstwo.
A, no tak.
Co nie jest tak, że jeden
gość... Ale pewnie też mają inne źródła monetyzacji gdzieś tam z boku.
Na pewno. Gdybyś ty robił podcast, jak byś myślał o monetyzacji?
Bardziej podcast jest moim głównym miejscem dotarcia do ludzi, a monetyzacja jest w tle albo produktami, albo usługami. Mhm. Ja nie jestem fanem też robienia kwestii związanej z reklamami innych produktów i usług. Nikomu nie przeszkadza, aż nie przeszkadza mi, jak ktoś to robi. Ale moim zdaniem, mając własne produkty, usługi, da się robić dużo więcej. Patrz przykład przygód przedsiębiorców,
którzy... Czyli żeby robić podcast i jednocześnie swoje usługi tam promować.
Tak. Promują też i reklamują inne rzeczy, ale też mają swoje usługi, wiesz, swoją konferencję, mają inne swoje dziwne
inne
rzeczy.
Inne odnogi.
Tak. Mhm. Bo tam masz, wiesz, bo ja mam to zawsze takie myślenie. Jeżeli firmie, która ci płaci za reklamę, opłaca się wydać na ciebie x tysięcy złotych za odcinek, to ile oni jeszcze zarabiają na tym?
Na tym też się często zastanawiam, że jeżeli jakaś firma jest w stanie do mnie przyjść i zapłacić mi właśnie x pieniędzy, to może warto by było, żebym ja promował jakiś swój produkt i ja zgarniał tą prowizję.
No tak.
Ale to jest wtedy bardzo, bardzo dużo roboty, które mnie jest, nie wiem, czy byłbym w stanie.
Oczywiście, dlatego też, wiesz, Tim Ferriss przecież, tak, on próbował różnych rzeczy, a na koniec dnia jest najłatwiej mu z reklamą, garnie tam chyba dużo pieniędzy. Mhm. I działa.
Poczekaj, bo się zgubiłem.
Kwestia paywallu, tak.
Wiem, ale chciałem już zmienić temat. Chciałem cię o coś innego zapytać. Zgubiłem to. Ale możemy w takim razie przejść do HeyEdu. Ruszyliście z HeyEdu.
Tak.
Z tego, co widziałem na Instagramie, to 9 września.
Tak.
Jak pierwsze... Może jeszcze opowiedz ludziom... Pamiętam, że mi wspominałeś, że to jest uczenie ludzi jakichś skillsów na podstawie gamifikacji, którą staraliście się skopiować z Diablo 2.
Tak. I tak jest dalej. Troszeczkę zmieniliśmy przekaz, czyli teraz to nazwaliśmy po konsultacjach z Pawłem Tkaczykiem jako uważaj. To jest taki trochę kontrowersyjny przekaz. Trener personalny wcześniejszej emerytury. Jak się okazało, większość osób tak chcąc się uczyć, chce szybciej albo przejść na własne, albo zrobić jakiś produkt, albo usługa, albo biznes, albo finanse ułożyć i tak dalej. Po to chce się uczyć, nie? Mhm. Tak jak wyjdziemy głębiej. Więc zrobiliśmy w tym przekazie. Dalej produkt jest ten sam, czyli jest komunikacja z asystentem edukacji / trenerem personalnym.
I on cię przeprowadza przez
Przeprowadza, dobiera gry, poziomy i tak dalej. I fajnie działa. Na razie rozwijamy to. Teraz też odpalamy wersję Enterprise, więc tak.
Były jakieś momenty, które zmieniliście jakieś założenia odnośnie tego, co robicie i jak wypuściliście produkt, to się okazało, że to nie działa?
Dużo. Ostatni eksperyment, bo naszym celem jest zrobienie też tego, że studenci, którzy są dalej, oni mogą sprawdzać studentów, którzy są bliżej.
Czyli tak jak w social mediach trochę obserwować, co się dzieje u innych osób?
Nie tyle, ale załóżmy, jeżeli ktoś się rozwija w treści podcastingu, nie mamy podcastingu, ale daję przykład, i załóżmy, Przemek się uczył z HeyEdu, doszedł na sam szczyt, ale też chce troszeczkę popomagać innym.
Czyli ja mogę sprawdzać tą osobę, która jest za mną.
Tak. I ma z tego jakieś tam monetarne korzyści, albo nie, jak nie chcesz, ale w większości masz. Nie, i postanowiliśmy to zrobić w formie aplikacji, która będzie integrowała się z Discordem i tam się wszystko dzieje. Okazało się, że to dupa, nie działa, bo ludzie nowi przede wszystkim, którzy nie znają naszego user experience, przechodzenie w nową aplikację, poznawanie nawet Discorda i tak dalej było nie do przejścia.
To dużo roboty.
Ludzie chcą maila, chcą otrzymać maila i w tym mailu mieć wszystko ze swoimi zadaniami od swojego asystenta i musieliśmy to cofnąć, ubić i teraz na nowo robimy, inaczej. Więc takich błędów, założeń i błędów było bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Ale czyli widziałem, że macie już jakieś referale na stronie, czyli już ludzie przechodzą przez ten
tak,
proces.
Tak, mamy.
To jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, że uczycie osób, nie wiem, czy nie widziałem chyba czegoś takiego, bo są kursy, że możesz się różnych rzeczy nauczyć, ale żeby rzeczywiście przechodzić przez konkretną ścieżkę z jakimś trenerem, który cię wyszkolił, załóżmy w otworzeniu side hustle, tam chyba macie coś takiego. Tak, tak. To jest... Super rzecz, żeby ta osoba, która jest trenerem, jakie oni mają doświadczenie? To są osoby, które dokładnie...
Właśnie, nasz model działa w ten sposób, że wiesz, zatrudnienie trenerów, którzy się znają na wszystkim, nie ma opcji. Więc w naszym systemie jest tak, że trenerzy mają, większość ma specjalizację w jednej rzeczy troszeczkę, ale też na małym poziomie mają praktycznie w każdym. Natomiast u nas całą tą sztrykiem jest, że z tyłu tych trenerów siedzą ci prawdziwi eksperci, którzy przy trudnych pytaniach, odpowiedziach są w stanie jeszcze pomóc.
Czyli jest trener i jeszcze ma supportujących ekspertów?
Może nie masa, ale trochę ich jest, ale też klient nie widzi nigdy tego eksperta, widzi zawsze tą osobę pośrednio swojego trenera. Wiesz, natomiast wiesz, pamiętajmy też, że taki trener nigdy nie mówi, załóżmy, co zrobić, nie? Tak na zasadzie, że teraz zrób to, nie? To takie na zasadzie znane w świecie inwestycyjnym, że kup to, kup tamto, nie? U nas tego nigdy nie ma. W zasadzie, hej, wybierz sobie, popatrz, zrób dobrą decyzję, nie? Chyba, że są jakieś proste rzeczy, na przykład przetestuj zakup swoją pierwszą obligację i tak dalej, ale nigdy nie mówimy co.
Czy ty jesteś w stanie mnie plus minus przeprowadzić przez, i gdybym na przykład, gdybym się tam zarejestrował, powiedziałbym, że moim celem jest wczesna emerytura, tam się chyba cel finansowy ustawia, tak? Czyli nie mogę powiedzieć, że wczesna emerytura, muszę powiedzieć dokładnie, ile
możesz
chcę zarobić.
Możesz napisać chyba, co chcesz i to potem
dobra,
na zespół się odzywa.
Załóżmy, że napisałbym sobie, nie wiem, 2 miliony złotych chciałbym zarobić i wybrałbym sobie ścieżkę side hustle.
Nie wiem, czy to byłoby możliwe, bo to z punktu widzenia zaczynania jest bardzo duży cel i nie wiem.
To powiedzmy, że 50 tysięcy w takim razie zakładam.
Tak, tylko że nasi asystenci też będą z tobą bardzo odparci w tym zdaniu, że nigdy ci nic nie zagwarantują i wybierzemy drogę, która będzie pasowała i będziesz miał dużo bardzo pracy, ale nie będziesz miał zagwarantowanego tego, że wiesz, jak to się w niektórych miejscach mówi, przez weekend pół bańki. No nie.
No ale to mam wrażenie, że jak ktoś się loguje do takiego systemu, przynajmniej miałbym taką nadzieję, że on ma świadomość tego, że biznesy mogą nie wyjść i tak samo jeśli on się nauczy robić side hustle, no to
często... Tak, ale właśnie widzisz, bo cały model, jaki my zbudowaliśmy Headu, polega mniej więcej na tym, że tu nie ma tak, że od razu zaczynasz z czymś wielkim. Jak mamy na przykład ścieżkę side hustle, to jest jedno z pierwszych zadań, które jest praktycznie w każdej ścieżce, to jest to, że hej, spróbuj sprzedać jakąkolwiek małą rzecz dla dowolnego człowieka, którego nie znasz. Mhm. Oto to jest przykład szablonu, który możesz wysłać i tak dalej, czyli jakiś mini produkt albo mini usługę, żeby nauczyć się w ogóle przepływu pieniężnego.
I odzywania się do klientów.
Tak. Potem mamy na przykład w side hustle kwestię, dobra, przydałaby się lista mailowa, więc słuchaj, w ogóle załóż listę mailową i spróbuj zapisać 5 osób na listę mailową. Oto jest przykład, jak to robić. Tak dalej. Mhm. Masz już? Mam. Super, lećmy dalej. I w ten sposób, wiesz, przechodzimy tymi drzewami w różne miejsca, żeby zdobyć. Nigdy nie idziemy, wiesz.
Po jakiejś grubo. Takiej określonej linii.
Tak.
Mhm. To jest. Dużo osób się w tym momencie loguje. Jak wygląda zainteresowanie?
Teraz mamy trochę ponad 500 klientów i teraz mieliśmy prawie 2 miesiące przerwy z przyjmowaniem nowych, bo ten nasz nowy model wdrażaliśmy. Ale teraz wracamy znowu powoli z promocją, plus strasznie dużo osób nas pytało o wersję Enterprise.
Mhm. Więc... Enterprise, czyli żeby wdrożyć coś z jakiegoś przedsiębiorstwa?
Tak,
jakiś team?
Mamy duży zespół, weźmy przykład, nie będę mówił,
nie będę mówił
klienta, bo mamy parę rozmów już, ale mamy załóżmy jakąś sieć sklepów i oni chcieliby każdego menadżera w każdym swoim sklepie, żeby przećwiczył do danego celu. Nie? Wtedy my budujemy ścieżki, nasz cały system gry plus zadań działa, w tyle asystenci działają. Tylko kwestia jest, różnica jest taka, że tutaj też się musi zgadzać nie tylko z celami każdej osoby, bo to zawsze jest ważne, ale też z celami firmy, która chce osiągnąć jakiś cel. To jest też fajna rzecz, bo okazało się, że tam są naprawdę duże pieniądze, jak rozmawiamy z tymi firmami, więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
I chyba firmy będą zawsze bardziej otwarte do otwierania takich współprac niż takie osoby, które przychodzą z normalnego świadka.
Tak, ale gdybyśmy nie zaczęli w tym miejscu, nie nauczylibyśmy się tego, że jest taka potrzeba, więc wszystko się idzie w dobrym kierunku.
Czy to nie będzie troszeczkę problematyczne w skalowaniu, jeśli macie tych trenerów personalnych? Bo teraz ile to jeden...
Ale problem trenera personalnego w naszym środowisku nie jest trudny, bo mamy x osób, nawet nie ma ich dużo teraz. Teraz mamy chyba 6 czy 7 osób, które działają. Bo mamy tego fajny system zbudowany, który troszeczkę też jest wspierany delikatnie. Piszą dalej ludzi, ale jest troszeczkę wspierany sztuczną inteligencją, że tak to możemy nazwać w cudzysłowie. Więc to nie jest problem. Bardziej problem jest to, żeby eksperci byli w stanie w naszym systemie ułożyć odpowiednie ścieżki, bo jak są, bo to jest najtrudniejszy element. Wziąć eksperta, wyjaśnić mu, dobra, mamy graf i człowiek przychodzi jeden tak, jeden tak, jeden tak, jeden tak i musimy to ułożyć, żeby asystenci umieli z tego korzystać. To jest największe wyzwanie u nas w tej chwili.
Żeby asystenci umieli z tego korzystać, czyli ci trenerzy personalni.
Tak, tak.
Mhm. Okej, okay. Czyli komunikacja pomiędzy ekspertami a asystentami.
Tak.
Okej. Okay. Hmm. To jest turbo ciekawy projekt.
Jest to jest turbo ciekawy, wiesz, nawet do tego stopnia, że, bo ja akurat wiem, że to głupio zabrzmi, ale nie pracuję w tej firmie od wczoraj.
Okej, nie pracuję w tej firmie od wczoraj.
Przeszedłem do roli właściciela, mamy nowego prezesa, który, bo jak ja wiesz, robię wiele biznesów, to zawsze mój fokus był zbyt mały na jedno miejsce, więc zatrudniliśmy prezesa, który teraz kieruje z naszego świata, więc to jest o tyle łatwo. Więc teraz mamy pełen fokus, będzie łatwiej to budować.
Macie już jakieś success story? Czyli ktoś już skończył to z jakimś fajnym wynikiem?
Mamy dużo success story.
Będziecie robili jakieś study case'y? Ja bym chciał przeczytać takiego study case'a. To by było dla mnie najfajniejsze. Ktoś zaczął, byłem w tym momencie, miałem taki cel, zrobiłem x, y, z.
Tak jest plan, tylko widzisz, największy problem, jaki my mamy w tej chwili, bo nasz zespół nie jest duży, nie? Tam jest teraz 12-13 osób, ale największy problem jest taki, że jak każdy to zna, kto zakłada coś, że nigdy nie masz czasu zrobić wszystko, co by się chciało. Bo na przykład w ogóle u nas leży kwestia social media, leży kwestia właśnie success story, tych innych rzeczy, bo troszeczkę w innym miejscu jest nacisk.
Mhm.
I teraz pracujemy nad tymi rzeczami, gdzie nie było nacisku, więc jak najbardziej zaczniemy powoli przenosić. Znaczy czasami wrzucamy social media, jak ludzie piszą, co się zmieniło u nich w Headu, natomiast nie mamy takiego jednego miejsca, gdzie byśmy to wrzucali.
Jak wygląda twój dzień, jeśli zarządzasz tyloma firmami? To jest dla mnie ciekawe, bo jeśli ja teraz powiedzmy jestem super małym przedsiębiorcą, ja już mam całkiem dużo roboty, tylko że ja jeszcze jestem zaangażowany w tworzenie kontentu, więc to bardzo mocno mnie zżera. Co nie zmienia faktu, że samego ogarniania jest całkiem sporo. No i teraz, jeśli ty masz tyle przedsiębiorstw, to musi być pochłaniać ogromne ilości czasu, a jednocześnie mówisz, że wcale tak nie jest.
Znaczy, bo to nie jest tak, wiesz, mamy, załóżmy, firmę w naszym portfolio, w cudzysłowie, mamy Mazuko Finance, księgową, która co roku ma większy przychód, większy zysk. Tam ilość pracy jest na poziomie zera.
Czyli nic tam nie robisz?
Nic. Znaczy nawet nie ma potrzeby. Nie ma żadnych dram, nie ma żadnych większych, wiesz, potrzeb, żeby coś pozmieniać. Ale w niektórych firmach jest tak, jak, nie wiem, mieliśmy przez chwilę właśnie zmianę prezesa i też dwie osoby odeszły i musieliśmy coś tam robić w Hejedu. No to było rozwiązywanie problemów, powiedzmy, na 80% dnia. I przy tym masz inne zajęcie. I kończyć się to i nagle się jest kontakt, że hej, w AdWords mamy sytuację taką. Przy okazji kupujemy firmę jedną i wiesz, to jest bardziej na zasadzie, ja mam kalendarz, mam mało rzeczy wbite w kalendarz, jak niektórzy pokazują przedsiębiorcy. U mnie jest mało rzeczy. Dosłownie mam jedną, dwie dziennie. Czasami też pokazuję zdjęcie z tego kalendarza, ale ja mam dużo takich rzeczy, że które po prostu mamy w tym tygodniu duży problem z tym i musimy ten problem zaadresować i rozwiązać.
Czyli nie masz powybijane w kalendarz, ale wiesz, że jest jakiś problem i będziesz, wiesz, że będziesz nim się zajmował.
I problemy przy tej naszej strukturze, gdzie mamy, wiesz, zarząd, różne firmy, które zadziałają, te problemy się u mnie rodzą praktycznie w danym tygodniu.
W danym tygodniu dowiadujesz się, że coś jest do rozwiązania i wtedy musisz się tym zajmować. Czyli ty w ten sposób pracujesz, bo jesteś takim strażakiem.
Gaszenie pożarów, a jak znajdzie się wolna chwila, to próbujemy rozwijać to przez współpracę albo ostatnio zakupy firm. Ciekawe rzeczy.
To jest, czyli finalnie masz pewnie okresy, które są bardzo gorące i bardzo dużo pracujesz i masz okresy, gdzie jest luźniej, bo akurat dzięki Bogu nie ma żadnych...
Czasami mam dni, że siadam, oglądam wszystkie odcinki Last of Us i jeszcze sobie gram w szachy i jeszcze sobie obejrzę Taken, 1 i 2 i idę spać, bo nie mam co robić. A czasami jest tak, jak ostatnio pokazywałem, chyba 15 godzin musiałem na problemach siedzieć.
Ale to jest chyba piękne właśnie w życiu przedsiębiorcy, co? Że wydaje mi się, że niepewność, sama niepewność daje ci już bardzo dużo. Że to jest, że jednak oglądasz sobie to Taken, ale wiesz, że zaraz może zadzwonić telefon i będzie pożar do gaszenia.
Tak, znaczy na szczęście mówię, ja mam tą dużą przewagę i dobrą rzecz, że mam fajnych ludzi, z którymi współpracuję, którzy chcą te firmy prowadzić, rozwijać, więc nie mam aż tak dużo, ale czasami no, te problemy się nawarstwiają i dotykają kilku firm albo jakiegoś jednego człowieka, więc trzeba troszeczkę podziałać.
To jest ciekawe. I za każdym razem, jak rozmawiam z przedsiębiorcą, którego ja uważam za dużego przedsiębiorcy, to ci przedsiębiorcy mówią, że oni wcale nie są dużymi przedsiębiorcami. I
no, stary.
Dla mnie zawsze to jest zabawne, jest ta perspektywa. Twoja perspektywa, moja perspektywa, jak przyjdzie do mnie jeszcze większa osoba, to ta osoba też mi powie, że nie jest dużym przedsiębiorcą, bo są tam jeszcze więksi. To jest...
Ale ja jestem miękka faja, jestem na samym początku budu, bo zobacz.
Ale wiesz, ja jeszcze jestem tak nisko, że ja myślę, on ma Rolls Royce'a, to on jest bogaty i zarabia dużo pieniędzy. Co tak myślę?
Za rok sobie kupisz.
Tak myślę. Więc to jest otwierające głowę, o tak bym to nazwał. To jest otwierające głowę.
Ale wiesz, zakup Rolls Royce'a, czy też ta kwestia związana, wiesz, z przeprowadzką na Maderę, no to się udało przez tą rzecz, którą rozmawialiśmy ostatnio, czyli przez sprzedaż chmurowiska. Tak? To był taki incydent generujący dużą ilość cashu i on pozwolił na pewne a bardziej agresywne ruchy biznesowe i niebiznesowe. Bez tego nie byłoby tego, ani jednego, ani drugiego. Nie?
Możesz powiedzieć, jak zarządzasz poduszką finansową? W każdej firmie masz osobną poduszkę finansową?
Tak. No musi być. Inny zarząd, inne konto.
Mhm. I jak o tym myślisz? Jak dużo starasz się zgromadzić gotówki do danego przedsiębiorstwa?
To jest trudne pytanie, bo wszystko zależy też od dynamiki pracy, od cash flowu, czyli ile kasy wpływa i wypływa. I staramy się iść w tym kierunku, żeby te 3-4 miesiące przynajmniej w tej startowym działaniu firmy były. Im więcej, tym lepiej. Bo też wiadomo, jak kasa wpływa, to ta poduszka finansowa nie ma znaczenia, że się zaraz stopi. Wiadomo, też są sytuacje trudne. Jak mieliśmy taką jedną akcję, że przyszedł do nas doradca podatkowy, doradził, zrobiliśmy i potem napisał, o chłopaki, się pomyliłem. A wiecie, jak doradcy robią? Na bazie mojej największej wiedzy powinno być tak i tak. I to nas trochę kosztowało.
Ale fuck up, co?
Ten błąd. Ale nic nie możesz zrobić niestety. Możesz próbować pozywać, ubezpieczenie i tak
dalej.
Oni
mają napisane w tych umowach, że mogą się pomylić i że koszty są na ciebie wtedy, tak?
Nie wiem dokładnie, czy tak mają, natomiast... No,
ja tak z księgową
oni
mam.
Oni są zabezpieczeni. Mhm. I tak rzeczy się zdarzają, natomiast wiesz, znowu, te poduszki finansowe robią robotę, ale też są różne od przedsięwzięcia. Im startup, mniejszy zespół, nie potrzebujemy tego aż tak dużo, nie? Natomiast przydałoby się więcej miesięcy przeżyć.
Czyli jednak większa. Czyli po prostu myślenie jest inne.
To nie, no weźmy przykład Hejedu, nie? W tej chwili Hejedu, gdyby nic nie zarobiło, to mamy kasy na 5 miesięcy utrzymania. Jakbyśmy całkowicie zero przychodu. Aha. AdWords na dzień dzisiejszy 3-4, może 5.
Ty znasz liczby w głowie?
Tak, wiem, z jakiego przedziału mamy kwotę na koncie w każdej firmie, czy tam coś śledzę.
To jest popularne podejście, czy raczej przedsiębiorcy nie robią tego w ten sposób?
Nie wiem, wiesz, też nie wszyscy idą tą moją drogą, bo ja staram się tak troszeczkę iść w kierunku wielu firm, które się wspierają. Większość przedsiębiorców ma jeden fokus, ja tak nie potrafię niestety, próbowałem, ale się nudzę za szybko. Więc ja sobie śledzę, mam taki dokument, gdzie śledzę wszystkie wyniki finansowe każdej firmy i widzę w miarę, co się dzieje, jak się dzieje.
Jeszcze jedną rzecz u ciebie na Insta widziałem i to było, że przedsiębiorcy używają praw władzy. Jakoś w ten sposób to nazwałeś. Zastanawiałem się, co to...
Tak, raczej to każdy z nas używa, jedni świadomi, jedni mniej świadomi. Natomiast jest taka fajna książka, 48 praw władzy. Są 33 zasady wojny.
Robert Greene.
Jest sztuka chyba uwodzenia, też Robert Greene, która nie ma związku z jak uwadzać, tylko pokazuje historię świata. I są to zasady, które jak popatrzymy sobie na tych wielkich przedsiębiorców, te grube ryby, to one po prostu jadą z tej książki. Nawet jak popatrzysz na Jarka Kaczyńskiego, to on chyba jedzie z tej książki. Ale niekoniecznie jest świadom, ale po prostu pokazuje to, że kto ma władzę gdziekolwiek, czy w biznesie, czy w polityce, czy w innym miejscu, stosuje zasad, które opisał Robert Greene.
Czyli możesz powiedzieć, jak to interpretujesz? Co to dla siebie znaczy?
To znaczy, że jeżeli znasz zasady, jaką używają przedsiębiorcy albo inne osoby, które gdzieś doszły daleko.
Możesz podać przykład takiej zasady?
Na przykład prosta zasada jest taka, która jest opisana w prawach władzy, że aby zawsze o tobie mówili, nieważne w jaki sposób, bo to jest ważne, do tego poziomu, że opisane w książce Roberta Greena 48 praw władzy jest to, że pewien chyba król sam kazał na siebie pisać w gazecie o sobie negatywnie. Jest przykład też przecież Ryan Holiday, Trust Me, I'm Lying, gdzie opisuje, jak promując książkę założył hejterską grupę swojej książki. Więc wiesz...
Jake Paul też tak robił. Jake Paul celowo obrażał MMA community tylko po to, żeby go hejtowali, właśnie po to, żeby utworzyć sobie jedną grupkę, która jest jego hejterami, która napędza jego marketing.
Tak, bo tu jest wiele rzeczy za tym idących, między innymi za tym, że nieważne w jaką grupę społeczną rzucisz przekaz, a gdy są hejty, nie hejty w różnych miejscach, to zawsze z tej grupy połączy się parę osób, które będą twoimi klientami albo fanami, albo zmienią troszeczkę zdanie o tobie. Mhm. Na gorszy pewnie nie, ale może na lepszy.
Jest zawsze coś, czego możesz wybierać, czyli to jest z perspektywy aktualnych czasów, bo mówiłeś też o jakichś wcześniejszych, to chodzi w takim razie o marketing i o jakiś taki PR, czy o możliwości, o zasięg?
Moim zdaniem ekstremalnie ważne jest to, żeby dzisiaj czasami raz na jakiś czas, jeżeli chcemy oczywiście być gdzieś, iść i w tym kierunku osiągania czegoś, pozwalać sobie na to, że raz na jakiś czas wrócimy kij w mrowisko. Mhm. Bo dzisiaj jest to łatwe. Social media dawniej nie było tak łatwo, bo trzeba, wiesz, się starać.
Myślałeś o tym celowo, robiąc ten post o dzieciach?
Nie, kontrowersja jest... Miałem szereg kontrowersyjnych treści i nadal mam. Mam taki fajny wpis o Microsoftie, ale Boże Święty, jak mi się za to oberwie, ale tylko od połowy społeczności. Ale to za chwilę jeszcze. Teraz jadę na urlop, więc nie chcę tego robić przed, więc trochę później może.
Czyli wstawisz?
Jeszcze nie wiem kiedy, ale mam parę jeszcze wpisów, które... będą dzielić społeczność.
Są jeszcze jakieś prawa władzy, które tobie zapadły w pamięć?
Nie, no jest masa, znaczy to 48, tak? Jest na przykład to, żeby robić spektakle, nie? Że to, co robił też Steve Jobs, robi Elon Musk, my we wrześniu próbowaliśmy robić, że zawsze, gdy wychodzisz publicznie, no to próbować robić spektakle, a nie po prostu nudne rzeczy, czyli wiesz, gwiazdy, bajery i tak dalej, bo to po prostu pokazuje...
Rozmach.
Rozmach, nie? Więc... łatwiej pewnie będzie każdą prawowładzę omówić, jakbyśmy spojrzeli na listę, natomiast tak dwie rzeczy z głowy, albo jedno z prawowładzy, że nigdy nie kryj się za krytyką. Czyli zawsze jak masz nawet w sali jakichś wrogów, co widać na przykład, wiem, że to może nie wszyscy lubią Trump, on się nie bał, nie? Stawał przed wszystkimi, bo w ogóle Trump, jakim jest, takim jest, ale on jest pięknym obrazem praw władzy, no wiadomo, gdzie doszedł, tam doszedł.
On jest, czasami to było dla mnie niesamowite wręcz, jak odzywał się do kogoś w taki chamski sposób już na wypowiedziach publicznych. To było dla mnie takie...
To akurat nie jest opisywane w prawach władzy, tam jest bardziej, żeby być dobrym dworzaninem, że jak wiesz, gdzieś jesteś w danym miejscu, to stara jednak dobry dworzanin, czyli wiesz, przepuści, dogada się i tak dalej, niż bardziej iść w tym kierunku, że obrażać ludzi. Tego nie ma chyba w tej książce.
Czyli polecasz 48 praw władzy. Nie czytałem tego jeszcze. Tak. Robert Greene. Tak. Obserwuję go na Instagramie. Dużo rzeczy fajnych wrzucał.
Ta książka jest takim sztosem, bo to nie jest na zasadzie, wiesz, teoria, tylko opisywanie ludzi z przeszłości, których ktoś interesuje historią troszeczkę zna.
A analiza taka.
Tak, ale od takich dawnych czasów, od królów, jakichś tam dworzaninów, Napoleona i tych innych.
Jest jeszcze jedna książka, o której wspominasz. How to Get Rich. Już dzisiaj wspominałeś chyba o
jej ma najgorsza książka pod względem tytułu. Nie ma lepszej książki biznesowej na świecie, kropka.
Jak to możliwe?
Napisał to książkę Felix Dennis, jeden z najbogatszych ludzi w Anglii, już nie żyje. Napisał ją po zakończeniu swojej kariery. Gdy już miał tyle siana, napisał to jako antyporadnik. O tym mówi. I w książce na zasadzie większość z was, kto czyta tę książkę, nigdy nie będzie bogata. Oto dlaczego. Bo trzeba zapierdalać, trzeba delegować, idee się nie liczą i tak dalej. I cała książka jest w przykładach z jego życia, nie? Od tego miejsca, gdzie popadł w problemy narkotykowo-prostytucyjne, o którym mówiły billboardy też, żeby nie było. Więc jest jego historia życia już po tym, jak wszystko osiągnął. Mając Rolls-y, domy na całym świecie i tak dalej, napisał sobie taki antyporadnik, bo ogólnie on lubi pisać, wiersze pisał, jak żył jeszcze. I napisał chyba tylko to jedną książkę taką na zasadzie o biznesie.
Okay.
Swoją historię.
Czyli tam mówi, czego nie robić na podstawie.
Swoja historia opisuje właśnie, jak, i ja tę książkę tak uwielbiam, szczególnie w wersji audio. Czyli bo za chwilę są wiersze jeszcze.
11 razy ją przeczytałeś?
Teraz słucham 11 razy.
11 razy.
Akurat dzisiaj też jadąc do ciebie trochę słuchałem.
Jak to jest słuchać 11 razy tej samej książki? Za każdym razem wyłapujesz jakieś nowe rzeczy, które.
Nowe rzeczy, ale po drugim wiesz, to jest. Tyle wartościowych informacji, które wyjąłem do siebie, a propos na przykład delegowania. Nawet jest tam element o tym, bo wiesz, ja na przykład jak buduję firmy, to staram się jak najszybciej, żeby znaleźć osoby, które tą firmą kierują. I teraz na jakim poziomie dać im odpowiedzialność? No to Felix Dennis daje 5 punktów.
Rozpisuje, jakie odpowiedzialności.
Tak, ja nawet w niektórych umowach spółek mam te 5 punktów. Copy, paste. Nie, że nie mogę zmienić adresu, że nie mogę sami podnieść sobie pensji ani bonusu, że nie mogę zatrudnić innego członka zarządu bez twojej wiedzy i takie tam jakieś...
I to jest fajne, bo to jest podbite bardzo dużym doświadczeniem, więc on pewnie przeszedł przez wszystko, gdzie ktoś przekraczał te granice i wypisał sobie...
I książka, wiesz, on to mówi, że to jest antyporadnik, natomiast to tak naprawdę jest jego historia. On opisuje swoje życie. Od początku, jak wiesz, wymyślał pierwszą ideę, jak musiał, wiesz, tam sam robić coś, nie miał kasy, do czasu, aż gdy był na szczycie świata i pracował z największymi dealami. Bo on pracował w kwestii tej wydawniczej, nie? On PC World, gdzie wszystkie takie rzeczy, to jego było.
Czyli robił wydawnictwa. Mogul wydawniczy. Dużo czytasz, czy jak konsumujesz treści aktualnie? Podcasty?
Głównie podcast i głównie audiobooki.
Masz na to przeznaczony jakiś czas?
Nie.
Kiedy możesz wtedy słuchać?
Kiedy mogę. A uwielbiam latać samolotem albo biegać, bo wtedy zakładam słuchawki i jadę.
Podczas biegania się dobrze wchodzą treści.
Tak.
To jest troszeczkę inny mindset. Czy ty doświadczasz tego running high'a tak zwanego? Że ty czujesz się świetnie podczas biegania?
Czuję się dobrze, tak.
Mhm. Wtedy mam wrażenie, że te informacje troszeczkę lepiej wchodzą do mózgu niż tak w naturalnym środowisku.
Tak, tak. Głównie słuchanie. Właśnie mam parę podcastów.
Jakie podcasty?
Przemek Górczyk.
Z Mirkiem Burnego.
Nie, ale zacząłem słuchać właśnie Kamila. Mhm. Nawet mówiłem o tym dzisiaj.
Jeszcze słuchasz dalej Tima Ferrisa?
Słucham Tima Ferrisa. Bardzo lubię podcast My First Million. Takich dwóch fajnych kolesi, które budują fajne startupy.
Mhm.
Lexa, słucham czasami.
Lex jest super. Lex jest ciekawym podcasterem, bo jest introwertykiem i jednocześnie jest w stanie... Oni w tych Stanach troszeczkę mają inne... Inaczej się tam rozmawia z ludźmi, ale pomimo, że Lex jest introwertykiem i on mówi o tym, że jest bardzo dużym introwertykiem, to on jednak jest całkiem niezły w nawiązywaniu konwersacji.
Ale na przykład nie wiem, zaczyna podcast od czytania wiersza. Takie rzeczy się rzadko zdarzają.
Tak, tak. Albo kończy z czytaniem wiersza. No i jeszcze mówi w taki sposób, jakby miał zaraz zasnąć. No, jest... Lexa bardzo lubię. Właśnie wspominałeś o tym podcaście z Mr. Beastem. Słuchałem. Bardzo dobry. Mr. Beasta swoją drogą też bardzo lubię przez to, że mówi też wszystkie rzeczy o YouTubie. I od niego się dużo, dużo uczyłem. Tak, tak. Jak te ikonki na YouTubie. If they don't click, they don't watch. Taki taka prosta rzecz. Dosłownie jedno zdanie i tak istotne. To jest
ale to mi tak zwaliło, na zasadzie jak mówił, że są w stanie ubić ideę na film, bo nie mają pomysłu na miniaturkę albo na tytuł. Mm-hmm. Wow.
Tak, dokładnie. To jest niesamowite. To jest niesamowite, no ale fajnie i też mi się podobało to, jak opowiadał o tym, że miał czterech ziomków, którymi się murzyli nad YouTube'em non-stop, czyli oni non-stop w czwórkę cały czas pracowali i wymyślali, jak lepiej robić YouTube'a i dzięki temu według niego cztery razy albo pewnie i szybciej udawało mi się osiągnąć wyniki. Tylko dlatego mieli taki team. W pojedynkę człowiek uczy się dużo wolniej niż w czwórkę. Zastanawiałem się, jak... Co było dla ciebie najtrudniejszą rzeczą w przedsiębiorczości, której musiałeś się nauczyć? Czyli jeśli prowadziłeś, albo której wiedziałeś, że musisz się jej nauczyć i zwlekałeś, albo której nie wiedziałeś, że musisz się nauczyć i po jakimś czasie wpadłeś na to, że jednak trzeba się tego nauczyć. Bo bez
czy moim zdaniem, bo wiesz, co innego jak mamy jednoosobową działalność i załóżmy nawet, wiesz, mamy jakąś jedną asystentkę albo asystenta i nam pomaga, a co innego, jak masz załóżmy zespół ludzi, którzy załóżmy próbują sami działać. I pojawia się taki trudny element, że który na przykład ja na etacie nigdy nie miałem, że to jest wszystko tak skomplikowanie odpowiedzialne. Dlaczego ci przedsiębiorcy zarabiają tyle kasy, nie? I dlaczego są najlepiej zarabiającymi ludźmi akurat przedsiębiorcy? Z tego powodu, że muszą podejmować olbrzymie ryzyko. O czym też Felix Zenis mówi. Kwestie związane z kapitałem, kwestie z emocjami i kwestia to, że wszyscy będą się śmieli, jak nie wyjdzie. I jeszcze, jak w etacie ci nie wyjdzie, rzucisz etat, za miesiąc jesteś w nowej pracy. Za dwa miesiące pójdziesz na... Tu nie masz tak.
Jeżeli często zostajesz z długami.
Zostajesz z długami, musisz jakoś pivotować, pracownicy, ich emocje padają, gadają o tobie, że jest źle i to jest normalne. Mhm. I tego nie miałeś wcześniej. Wiesz, tego też w zasadzie ja bardzo idę mocno w to też kwestie edukowania innych o przedsiębiorczości, bo potem wchodzisz w tą ścieżkę i dostajesz liścia w ryj.
Nie spodziewałeś się tego.
Co? Ale miało być tak fajnie, miało być cały czas wolne i miałem mieć duże kasy, a tutaj nie widzę kasy przez rok czasu i jestem w dupie. Wiesz, ja na przykład Hejedu. Mhm. Hejedu idea powstała dawno, natomiast zrobiliśmy firmę na początku 2022. Teraz jest 2023. Ja nie wyciągnąłem z tej firmy ani złotówki. Jak inni wspólnicy. Ani grosza. Trochę podokładaliśmy, a ilość stresu, zatrudnianie, zwalnianie, szukanie i tak dalej była duża. I to jest to ryzyko, które ty musisz ponieść, gdzie osoba, która dla ciebie pracuje, nie ma, bo ona najwyżej zmieni pracę za chwilę. I ten właśnie poziom takiego emocjonalnego, przepraszam za wyrażenie, wpierdolu jest ciągłe i niespodziewane. Nie wiem, czy pytałem ostatnio, jak otwieraliśmy firmę Eduzo, która nam nie wyszła, wtedy jeszcze, wiesz, mały pikuś, jeszcze mniejszy niż teraz i musiałem zwolnić zespół i powiedzieć wszystkim, że się nie udało i na szczęście wtedy nie mieliśmy długu, więc zapnęliśmy, było na zero w sumie. I pozamykać, opowiedzieć i po prostu no, siedziałem jak dziecko pod swoim stojącym biurkiem i wiesz, zalewałem się łzami, bo nie byłem w stanie emocjonalnie tej porażki pogodzić. Ale musisz tych porażek uczyć, bo potem im dalej w las, tym jest więcej. I masz cały czas tylko taki, wiesz... Ja się kiedyś się śmiałem, a to będzie... Nie wiem, czy będzie, tak mogę mówić, ale śmiałem się kiedyś, że ten Solosz, Jacques, on nigdy się nie uśmiecha. Nie? Ten przedsiębiorca, ten nasz cudowny polski. A, wiesz, jak przejdziesz tyle, co on, pewnie już nie masz siły się uśmiechać. Nie? Takim.
To jest trochę straumatyzowany człowiek. Więc już nie do końca może się tyle uśmiechać. Trochę jak osoba po wojnie, jak wraca też.
Może. Natomiast wiesz, da się tego nauczyć i im dalej, tak jest ze wszystkim. Jak ćwiczysz jiu-jitsu i pewnie raz cię przyduszą, to jesteś w szoku, a po 10 duszeniu już pewnie, a dobra, wiem, o co chodzi, jak zareaguje i tak dalej.
Tak, to jest bardzo dziwne uczucie, jak ktoś chce cię udusić. Tak, naprawdę. To jest takie, nie spodziewasz się, jak zareagujesz, jak pierwszy raz ktoś cię próbuje.
Oczywiście nie odklepujesz, nie?
Nie, odklepuję od razu, odklepuję dużo wcześniej, ale organizm reaguje w jakiś taki dziwny sposób, że ktoś cię próbuje dusić i nagle jesteś taki...
Ale któryś raz prawdopodobnie tak. Już wiesz...
Później już przechodzi.
Jak sam jest tutaj? Uczysz się.
To jest ciekawe, bo nie wiem, nie często się chyba o tym mówi. Ben Horowitz na pewno napisał bardzo ciekawą książkę o tym,
ale
wydaje mi się, że z perspektywy społeczeństwa to nie do końca jest w ten sposób postrzegane i tak bardziej patrzą na tych przedsiębiorców, że oni tam właśnie te drinki z palemką i nic nie robią i zgarniają tylko całą kasę, a cała firma pracuje ich na ich drogi samochód. Ale nie biorą pod uwagę tego, że ty cały czas musisz siedzieć i mieć tę presję na sobie. Ta presja się nigdy nie kończy.
Najgorszy jest ten właśnie sam początek, którego nie widać, nie? Że ty grasz, poświęcasz kasę, czas, nie mając, albo mając powiedzmy szansę blisko zera, że to się uda. Bo nie masz jeszcze, to jest ten stary, dobry przykład. Przedsiębiorca wyskakuje z samolotu, spadochron leci gdzieś dalej, ale brakuje paru rzeczy w spadochronie i musisz lecąc w dół, znaleźć spadochron, złapać go, zamontować rzeczy, których nie ma nigdzie, trzeba znaleźć rzeczy, wymyślić te rzeczy, otworzyć spadochron, zanim jebniesz w ziemię.
To jest taka forma sportu ekstremalnego, co?
To jest. Znaczy wiadomo, im dłużej człowiek to robi, to się uczy schematu. I potem jak otwierasz firmę, czy właśnie kupujesz firmę, widzisz pewne schematy i wtedy to już łatwiej ci się manewruje i nie masz tego poziomu już szoku, stresu i tak dalej. Ale sam początek tej drogi to jest naprawdę emocjonalne łabadu.
Kiedy zdecydowałeś, że już ogarniasz biznesy? Tak,
dalej nie ogarniam.
Ale na pewno miałeś taki moment, że tak myślałeś, że jeszcze nie wiesz, czy ci się uda i w pewnym momencie powiedziałeś sobie, dobra, wydaje mi się, że teraz już w miarę kumam, co się dzieje. Byłby jakiś taki konkretny moment?
Taki moment się udał naprawdę, taki w mojej głowie się pojawił w 2022 roku, gdy właśnie sprzedałem drugą firmę.
Dopiero wtedy?
I Chmurowisko. Tak, wtedy już byłem jakiś okej. Okay. Bo to wiesz, taki masz cykl. Zakładasz jednoosobową działalność, potem masz wspólnika pierwszego, uczysz się, czym jest wspólnik, w ogóle jak to działa. I potem zezwniesz ludzi pierwszego i patrzysz, o jak to działa ten ludź, czemu on tak dziwnie reaguje, nie przychodzi do pracy i jeszcze narzeka i odchodzi, a o co chodzi. I aż do tego czasu, gdy zatrudniasz prezesa, który kieruje firmą i sprzedajesz udziały w tej firmie komuś większemu. Mm-hmm. Wtedy poczułem na zasadzie, że coś tam już kapuje ten proces.
Cały proces, od wybudowania przedsiębiorstwa do sprzedaży go.
Tak.
I do zbudowania zarządu.
Ale jeszcze mówię, tylu rzeczy nie rozumiem. Wiesz, najlepsi jak grają kapitałem cudownie. Nie, ja nie umiem tego. Są w stanie, wiesz, odpowiednio się zadłużać, mądrze brać kapitał, mądrze go reinwestować, inwestować. Ja nie umiem, ja tylko umiem na razie póki co zarobić kasę i zainwestować tą kasę w inne miejsce.
A jest coś, czego chcesz się w najbliższym czasie nauczyć?
No właśnie tego.
Grania kapitałem.
Tak, to jest taka gra dla dużych chłopców, właśnie troszeczkę granie kapitałem z innego miejsca niż tylko ze swoich przychodów.
Czyli na przykład branie kredytu i inwestowanie w coś, co później zwróci ci z nadpłatą ten kredyt, coś w tym stylu.
Właśnie tego nie rozumiem, próbuję tego się nauczyć, ale coś w tym stylu. Mhm.
No, to musi być ciekawe, bo... Ale znowu masz ten spadochron, do którego musisz dolecieć i jak ci coś nie uda, to dostajesz kredytem, nie?
No, oczywiście, tak. Tylko wiesz, dlatego mówię ci, duzi chłopcy potrafią i duże dziewczyny potrafią w to grać. Ja tego nie umiem, ale to jest jedna z tych rzeczy, która gdzieś jest do nauki.
Mówiłeś o zarabianiu dużej kasy na etacie, że to jest możliwe. Dwa sposoby są zarabiania dużej kasy na etacie. Czyli nie trzeba być przedsiębiorcą, można bardzo dobrze zarabiać, pracując w firmie. Mhm. Jakie to są według ciebie sposoby?
Dam ci przykład od nas z życia. Mamy Wojtka, który pracował u nas, jako był pierwszy w Transparent World i założyliśmy firmę, której został prezesem, czyli przeszedł z pracownika na szefa firmy i zwiększyło mu się wynagrodzenie oczywiście, ale wypracował zysk i został wspólnikiem po prostu firmy. 30%, ja 70%, on 30%. I wypłacając dywidendę, zrobił zysk. To już nie jest kwota tam mniejsza, to jest kwota większa. Tak? Mhm. To jest jedna rzecz. Czyli po prostu twoja rola jest tak duża, że po prostu jesteś w stanie ponegocjować, że albo dołączam jako wspólnik, albo załóżmy coś nowego, gdzie będę wspólnikiem.
Ale to trzeba być też wtedy w odpowiedniej firmie, która się zgodzi na takie rzeczy. Bo są firmy,
dobry szef to podstawa. Mhm. A druga rzecz, to po prostu jedziesz w formę ekspertyzy bardzo niszowej, że jesteś najlepszy w Polsce i wtedy sobie decydujesz, ile kto ci płaci.
Mówisz o takim freelancie. I co jest ciekawe, to w tym, jak podawałeś to, to powiedziałeś, że catch marka nie równa się skillsy. Czyli to, jak ludzie cię postrzegają, to nie znaczy, że jesteś najlepszy. Mhm. To znaczy, że ludzie cię postrzegają jako najlepszego. Tak. I to jest też, wydaje mi się, coś, co...
Ale to wiesz, to jest fundament budowania swojej marki. Przecież ile jest osób, każdy z nas zna, którzy zarabiają więcej od nas na etacie, a nie są najlepsi. Bo umieją się ładnie zamarketingować, sprzedać swoją ideę, pojawić się w dobrym miejscu, trochę polityki dodać korporacyjnej. To są ekstremalnie ważne rzeczy. Mhm. Życie nie działa tylko na specjalizacji.
Tylko na skillsach. Zwłaszcza jeśli nie potrafisz pracować z ludźmi, to nawet z tymi skillsami za dużo nie zrobisz.
Oczywiście, zrobią, żeby cię wygryźć, nieważne jak jesteś dobry w tej firmie.
Mhm, mhm. Ja mam wrażenie, że na freelancie troszeczkę tak robiłem i ja zdecydowanie nie byłem... To też pytanie, co jest ważne dla człowieka w pracy. Dla mnie, jak ja pracowałem na freelancie, było ważne, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Więc było to dla mnie ważniejsze niż bycie najlepszym UX-em w Polsce czy tam na świecie. I ja budowałem sobie konkretnie portfolio właśnie po to, żeby prezentować się jako osoba, która będzie się dobrze sprzedawać. I to rzeczywiście robiłem. I rzeczywiście zarabiałem dużo więcej niż ludzie w Polsce. Jednocześnie nie sądzę, że będąc lepszy od nich.
Nie powiem, ile
zarabiałem. Zastanawiałem się nad tym, czy ja bym chciał powiedzieć, ile zarabiałem. Chciałbym kiedyś powiedzieć, bo tak jak opowiadałem ci o tych study case'ach z Hyadu, chciałbym pokazać to, co zrobiłem na freelancie, ale nie czuję się za bardzo komfortowo z opowiadaniem.
Ty też publicznie mówię, ile w Microsoftie zarabiałem na przykład.
No, więc... Ale mogę powiedzieć, że dużo więcej niż w Polsce się zarabia. To tyle mogę powiedzieć. Więc to są spoko stawki, biorąc pod uwagę stawki UX-owe w Polsce.
Więcej niż 50 koła?
Więcej nie. W każdym razie...
Ale dobrze.
Dobrze. Tamten rok zamknąłem naprawdę dobrze. Zwolniłem się, przeskoczyłem na podcast. Zobaczymy teraz, jak będzie mi szło z podcastem. By the way, rozmawialiśmy o wycenie. Nie wiem, czy mogę o tym mówić w podcaście, ale powiem. Jak wysłałem ci tę wycenę, to miałem takie, czy na pewno mam wysyłać tę wycenę? Bo tak miałem taki znak zapytania w głowie. Czy ty, jak ją odebrałeś w twojej biznesowej perspektywie, czy to było dla ciebie troszeczkę nie w porządku z mojej strony? Albo jakoś odebrałeś to, że nie?
Nie, tylko spodziewałem się, może przez zrozumienie, spodziewałem się troszeczkę mniejszych kwot.
O, właśnie ja się nad tym zastanawiałem.
Ale to nie znaczy, ale wiesz, ale twoja cena sprawiła u nas rozmowę wewnętrznie na zasadzie, hej, to my musimy troszeczkę przemyśleć nasz lejek i musimy przemyśleć, żeby nam się zwróciło, więc zróbmy eksperyment i zobaczmy. Mhm. Bo gdyby była pewnie mniejsza kwota, to byśmy brali, wiesz, od razu. A tak to daje nam to... Ale wiesz, my też jesteśmy znowu małe żuczki, nie? Nie tak jak inne firmy, z którymi współpracujesz, albo będziesz współpracował.
Będę współpracował i jestem w rozmowach, ale zastanawiałem się, czy nie... Bo jak zobaczyłem, jak to sobie... Bo oczywiście dogadaliśmy się na współpracę, pomnożyłem to razy 12 podcastów w miesiącu, no i wyszła mi taka, a nie inna kwota. Ale jak ją sam zobaczyłem, to pomyślałem sobie, może jednak warto zapytać, czy nie robimy jakiegoś takiej wstępnej... Ale pomyślałem
tak,
sobie...
Tak, ale jak widziałem wyceny... Wiadomo, też masz dużą oglądalność, ale jak widziałem wyceny różnych osób, tylko to ja dawno się orientowałem, to były mniejsze niż twoje, co nie znaczy, że są złe.
Okej, okay. To ciekawe, bo ja słyszałem, że tak nie jest, ale może mnie
ale wiesz,
może mnie okłamali.
Nie o to chodzi. Czasy się zmieniają też teraz, mhm. Zasięgi rosną.
Ale chciałem twoją opinię na ten temat, bo zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zrobiłem jakiegoś fuck-upu ze swojej strony, że nie spróbowałem tego jakoś podesłać tobie w taki bardziej delikatny sposób, albo jakoś zagaić, żebyś ty się czuł bardziej komfortowo z tym. Bo jak dostałem od was zwrotkę, że okej, hola, to musimy przegadać to jeszcze raz.
Ale to hola tylko wynikało z tego, że ja miałem wrażenie, że rozmawialiśmy o... To mogło być moje wrażenie. O innej kwocie, natomiast do tego musieliśmy to przeliczyć, żeby nam to się opłaciło.
Dobra. Możemy to puścić w eter?
Proszę, jak najbardziej.
Tak, ja też nie mam z tym problemu. Byłem ciekawy takiej twojej opinii z drugiej. To jest taki UX-owy feedback, tak właściwie dla mnie. UX-owy feedback odnośnie mojej sprzedaży. Ciekawą rzecz powiedziałeś odnośnie tego, że uczenie się skillsów negocjacji ma najwyższy ROI.
Of course.
I powiedziałeś, że udało ci się dzięki temu zarobić chyba 200 koła, albo oszczędzić 200 koła w ciągu jednego dnia? Coś...
To dam ci nawet przykład. Chyba mogę mówić, nie będzie cyfr, więc luz. Gdy kupowaliśmy ostatnio w grudniu firmę Progression, czyli Chcę Zostać, to w procesie pomagał mi taki człowiek, nie wiem, czy mogę mówić kto, ale taka znana gruba ryba, i on pomógł mi ułożyć strategię negocjacyjną i był też przy dwóch rozmowach i to nam pozwoliło oszczędzić przy zakupie firmy dużo więcej niż 200 tysięcy złotych. Mhm. A skończyło się to tylko na tym, że w Excelu były pokazane odpowiednie rzeczy i było wysłuchanie potrzeb drugiej strony i zaadresowanie tych potrzeb, że one zostaną spełnione. Na początku tej rozmowy było tyle i ani grosza mniej, a na koniec rozmowy było no okej, w sumie macie rację, to tak zróbmy.
Czyli teraz, zrozumienie potrzeb konsumenta?
To nie było kwestia konsumenta, bo my kupowaliśmy udziały od innej pani inwestor głównie i to było bardziej zrozumienie, czego ta osoba potrzebuje, bo okazało się, że jest tam parę takich głębokich rzeczy, które nie mają stricte związku z cyframi, tylko mają związek z pewną historią. Mhm. I było trzeba poświęcić czas, żeby tę historię znaleźć, posłuchać je, potem przeanalizować, dostosować strategię dalszych negocjacji też troszeczkę dookoła tej historii.
Czy to się czymś różni od sprzedaży? Czym się różni negocjacja od sprzedaży? Czy to jest, czy negocjacja jest wewnątrz sprzedaży? Znaczy,
to są tylko słowa, które my sami wymyślamy. Natomiast mamy dwie strony, które chcą zawrzeć transakcję. Natomiast się nie zgadzamy w tym procesie. Nie? Bo sprzedaż tak naprawdę jeszcze ktoś nie jest przekonany, że w ogóle będzie zabierał transakcję, ale przechodzimy przez proces. Tu już jesteśmy na ostatnim etapie sprzedaży, gdzie siadamy nad cyframi i te cyfry się nie zgadzają obu stronom, a przynajmniej takie mamy wrażenie, że się nie zgadzają i próbujemy znaleźć sposób, który będzie dobry obu stronom i zadowalał obie strony.
Nie? Widziałem, że macie kursy odnośnie negocjacji. Czy ty polecasz jakieś konkretne?
My mamy jeden, który jest robiony przez taką panią, która zajmuje się non-violent communication i ma kurs. Jest dobry. Ja go przechodziłem też, jest spoko.
Brzmi miękko.
Brzmi miękko, natomiast tak naprawdę na koniec dnia, wiesz, ten model negocjacji, który znamy z filmów, mhm. że wiesz, albo moja, albo twoja, albo twoja rodzina będzie cierpiała, to wiesz, już teraz tak mało kto działa. Ja bardzo lubię takie właśnie negocjacje na liczbach i na głębokich potrzebach ludzi. Bo nie wszyscy chcą, wiesz...
Co byś nazwał głęboką potrzebą człowieka w negocjacji?
Dam ci przykład. Negocjujemy, że kupuję połowę twojej firmy obecnej, nie? I ustalamy, że kupuję ją za 1 000 000 złotych. Ale wiem, że ty dasz wszystko, żeby twoje imię i nazwisko zawsze było w nazwie podcastu. Więc ja od początku tej nazwy pod początku rozmowy będę mówił, że słuchaj, ale musimy iść w kierunku, którym będziemy szli, abyśmy mieli nazwę generyczną. Będę się tego trzymał tak długo, jak będzie to potrzebne i w pewnym momencie powiem, dobra, przemyślałem to, Przemek, i faktycznie masz rację, spuszczę trochę spodnie z tą rzeczą, natomiast zmniejszmy 1 900 000, ja będę musiał przez to strategię zmienić, ale dogadamy się, niech zostanie twoje imię, ba, zrobimy koszulki z twoim imieniem, w ogóle zrobimy plakat z twoim imieniem na Pałacu Kultury.
Pewnie jestem bardzo naiwny, ale mi to brzmi na takie, ja bym się czuł, że oszukuję, gdybym w ten sposób robił, ale to jest gra, ty to nazywasz
teraz
grą.
Daję przykład całkowicie, wiesz, z dupy, bez żadnego przygotowania i tak dalej, nie? Natomiast, wiesz, kwestia, gdy prowadzisz te negocjacje, załóżmy przez tygodnie albo miesiące i masz wiele spotkań, to mówię, na koniec dnia ja bardzo chcę uzyskać swoją cenę, bo ja nie mogę zapłacić twojej. Ale szukam też sposobów, żeby móc tą cenę wyrównać do tej, w której jestem. Bo też wiesz, przykład też negocjacja, który jest stosowany często przy takich większych dealach, jest taki, że okej, twoja kwota jest dobra, ale jest za duża dla mnie. Jestem w stanie zapłacić twoją kwotę, ale rozłóżmy ją w czasie. Nie? Czyli zapłacę ci teraz albo za 6, albo za 12. Albo zapłacę ci połowę teraz, a połowę zrobimy z zysku, który razem pracujemy z tej firmy, to będzie trafi do ciebie. Nie? Czyli różne próby zmiany warunków do pracowania. Oczywiście wiesz, o negocjacjach napisano wiele książek i jest wiele ważnych osób, natomiast jak ci pokazuję tylko przykład, mhm. Jak do tego można podchodzić?
Czytałeś jakieś konkretne książki jeszcze odnośnie tego? Czy...
Jest ten super koleś, Never Split the Difference. Never Split the Difference. Tak, jest. I oczywiście...
Googluję, mam. Wygląda książka do negocjacji.
Tak.
Żółta z czerwonym kółkiem.
Tak. I jest taka fajna też książka, której nazwy nie zapomniałem, ale ma w swojej nazwie słowo no. How to... no.
Nie, jak nie, anyway. Jak nie pamiętasz teraz, to...
Tak, ale są takie książki, które po prostu zmieniają twój sposób. Ale wiesz, no, negocjacje to też trzeba troszeczkę się uczyć i praktykować.
Bo to jest jeszcze interakcja z drugim człowiekiem, nie?
Bo jak mówię, bo to nie jest ta kwestia, że chodzi o to, żeby coś komuś zrobić źle. Bo ja mówię, to taki przykład całkowicie z dupy tutaj, który miał zrobić, nie?
Z tym fejkowaniem, że...
Ale jeżeli, wiesz, faktycznie by ci na tym zależało, a ja ci nie mogę zapłacić bańki, to ja może zejdę ze swojej rzeczy, a ty zejdziesz z tego, żeby była bańka, było 900 tysięcy, nie? A jako sprzedać ci to ideę, ja zrobię wizualizację, jak twój nazwa podcastu jest na Pałacu Kultury, żeby ci zwizualizować przyszłość.
Dla mnie to brzmi trochę jak komunikacja. Ja może dlatego też odebrałem to jako coś miękkiego, bo dla mnie negocjacje to są właśnie takie wysokopoziomowe, twarde negocjacje, jakieś takie poważne, ciężkie rozmowy, a to co mówisz, to jest takie wyczucie potrzeb i dogadanie się.
Mój wspólnik, który zajmuje się właśnie nieruchomościami, jest świetnym negocjatorem. On często powtarza, że właśnie negocjacje to jest zapomnienie na chwilę o sobie. Żeby pomyśleć, czego naprawdę ta osoba po drugiej stronie potrzebuje, nie? Bo ty, jak idziesz negocjować zakup mieszkania, chce tańsze mieszkanie. A co chce druga osoba? Drożej sprzedać, może chce szybciej sprzedać, może chce sprzedać fajnym ludziom, żeby zależeć na historii, może chce sprzedać, nie wiem, jakiejś specjalnej osobie. Trzeba to spróbować dostarczyć potem i wykryć to.
To rozpoznanie potrzeb twojego klienta, użytkownika albo jakiejś drugiej osoby, mam wrażenie, że się przejawia dosłownie we wszystkim, co dzisiaj współpracuję z drugą osobą. I u mnie w UX-ie trzeba było rozpoznawać potrzeby i w biznesie, i w negocjacjach, i w sprzedaży. Za każdym razem musisz się zastanowić, kim ta osoba jest, czego ona potrzebuje, jak ona się zachowuje. Stary.
I my jesteśmy starsi i poznajemy ten świat i biznesu i kariery, to okazuje się, że te prawa, które tym rządzą, są tak proste.
Podstawowe.
Tak, a my sobie dobudujemy historię, jakieś framework, inne pierdoły.
No, dokładnie. To ostatnio też rozmawiałem o tym z Kamilem Lenonkiem właśnie, że ludzie idą do tego biohackingu właśnie szukając tej pigułki, chociaż powiedziałeś dzisiaj, że są jakieś tam pigułki, które jednak rzeczywiście można używać. Natomiast nie padła żadna konkretna nazwa i konkretny usage, więc...
Dla dobra ludzi... też tego słuchają.
Dla dobra ludzi, ale mi się wydawało, i to jest też taka bardzo, bardzo prosta rzecz, że trzeba mieć dyscyplinę i o to też cię chciałem zapytać. Mówiłeś o tym zapierdalaniu. Czy ty na tym, bo to jest taka sama prosta rzecz jak z tym snem. Sen jest ultra prosty i posiadanie dyscypliny i robienie rzeczy, które powinieneś zrobić, też jest turbo proste. I mam wrażenie, że jest właśnie takie poszukiwanie tych najlepszych sterydów, tabletek, bla, 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 biohackingów, lepszych okularów, lepszych budzików, a po prostu wystarczy robić rzeczy, które się powinno zrobić i...
Tak, ustal cel, zacznij zapierdalać, jak czegoś nie rozumiesz, to spytaj kogoś, albo poszukaj, albo się poucz. Ucz się na błędach i dalej zapierdalaj. No i tyle.
I to, co mówisz o tym sprawdzaniu celów, to nie uważam, że to też jest kluczowe. Bo są ludzie, którzy zapierdalają, ale cały czas w złym kierunku.
Tak, to jest niestety widoczne. Mam takich paru znajomych, jak zaczynałem karierę, pracowali w tym samym miejscu i pracują, ciągle narzekają, nie chcieliby tego robić, ale coś ich trzyma, wiele rzeczy, nie mają swoich celów, mają już od dawna cele swojego szefa i idą w tym kierunku od lat.
Mm-hmm. No dlatego mi przykuło właśnie moją uwagę to, że powiedziałeś, że sprawdzasz sobie to bardzo często, bo wydaje mi się, że ja mam trochę problem z tym, jak ktoś mówi, że jest zdyscyplinowany, szczerze mówiąc, bo ja nie uważam, żebym był zdyscyplinowany, ja uważam, że Elon Musk jest zdyscyplinowany. To jest dla mnie dyscyplina, to jest po prostu...
Jakiś kosmita.
Jak masz dyscyplinę, to po prostu robisz rzeczy. Gdybym ja miał dyscyplinę, to bym był jak Elon Musk, bo zrobiłbym wszystko, co trzeba, żeby tam być. To jest dla mnie...
Może.
Ja to tak przynajmniej rozumiem. Czy ty u siebie jakoś pracujesz nad zapierdalaniem? Musisz się zmuszać do czegoś, albo pracujesz nad tym, żeby nie, przekraczać jakieś swoje takie...
Nie, tylko ja staram się nad nie pracować aż tak dużo. Zdarzają mi się, mówię, takie dni, gdzie jest tej pracy masa. Ja dalej chodzę na plażę, spotykam się z znajomymi, oglądam wszystkie filmy i seriale. Mogę ci udowodnić, spytaj dowolny film albo serial.
Ja oglądam dużo wojennych. Oglądasz wojenne?
Nie. Lubię tylko ten. Furię oglądam.
Furia jest zajebista.
Parę razy.
Tak. Ja oglądałem chyba z 10 razy już. Po prostu uwielbiam ten film.
Tak, więc ja pracuję dość mało, tylko po prostu mam takie czasami, wiesz, szeregi dni, gdzie trzeba po prostu zrobić roboty, które się nie chce, trzeba je zrobić. I wtedy po prostu siadam no i robię, bo nie mam wyjścia. Tu bardzo pomaga taki przykład, na który ludzie sobie często nie pozwalają, ale takie przystawienie się do ściany. Jest taki fajny TED o prokrastynacji. Nie wiem, czy widziałeś.
Widziałem, bardzo dobry. Właśnie. To jest.
I ja tak działam.
Przystawiasz się do ściany, ale w jaki sposób?
No na przykład, nie wiem...
Czekasz do końca, aż nie już musisz to
dam
zrobić?
Dam ci przykład. Pisze do mnie parę dni temu chyba Olaś ma na imię, która zbiera prezentację do Święta Kapitalizmu. Od grudnia miałem czas, żeby to zrobić, nie? Ale usiadłem w niedzielę, w podziagło trzeba oddać.
Ale jesteś gościem specjalnym, więc też coś przymknął oko na ciebie.
Ale oddałem na czas, tylko że zrobiłem to ostatniego dnia, nie? Więc ja też tak dużo na tej prokrastynacji działam, że sobie odpuszczam, a potem dowożę jakoś.
A nie masz do siebie pretensji o to, że odkładasz na ostatni dzień?
Nie, bo wiem, że to działa w miarę i jakoś dowożę te wyniki, więc...
Aha, czyli bazujesz sobie na tym, okej, okay, jeśli dowożę, to mogę robić to w sketchy sposób, ale jak dowożę, to dowożę i się nie ma czym
nie,
przyjmować.
Nie robię aż tak, że ta prezentacja jest paździerz, ale jest dobra. Naprawdę jest dobra, zobaczysz sam. Ale znam siebie na tyle, że wiem, że jak sobie zostawię też na koniec, to dowiozę to, bo wiem, że jak będę pod ścianą, to zrobię to nieważne, co by się działo.
Powiedziałeś mi przed podcastem, że kupiłeś nowe przedsiębiorstwo.
Tak jest.
Co kupiłeś i dlaczego?
Kupiłem firmę Progression, znaczy nie całą, tylko większość procentową. To jest firma, która jest właścicielem portalu chcezostać.pl.
Czy to się wygląda w ten sposób, że wchodzisz na firmę, obczajasz sobie ją jakoś, czy ty musisz robić jakieś analizy finansowe, jak z nimi rozmawiasz, czy każesz im wysłać jakieś dokumenty, pokażcie mi, ile zarabiacie, żebym się z wami dogadał?
Tak jak mało osób wie o budowaniu firmy, tak nikt nie wie o tym procesie kupowania firmy.
No to jest bardzo ciekawe.
Temat tabu. Działa to w ten sposób, że wiesz, najpierw trzeba zbudować jakąś relację z daną osobą. My z Patrykiem, który jest prezesem firmy i też jest współdziałowcem, my się znaliśmy już sporo czasu i na pierwszym święcie kapitalizmu siedzieliśmy oparci o ścianę na końcu sali i gadaliśmy, hej, może byśmy jakiegoś deala zrobili tutaj, nie wiem, robimy w sobie fajne, podobne rzeczy, a wy robicie dużo lepiej. Lepiej nagrywacie, lepiej... Oni robią taki masterclass w stylu. Dużo kamer i tak dalej. Edukacji oczywiście.
Czyli budowanie relacji jest konieczne. Nie ma tak, że przechodzę, ja mam tyle siana, chcę kupić taką część swojej
firmy. Nie, no wiesz, bo jeżeli byś jeszcze ktoś, jakaś firma wychodzi na rynek i mówi, przez bankiera i mówi, mam firmę, sprzedajemy ją, potrzebujemy 10 kupców, robimy konkurs piękności. A jeżeli ty uderzasz do firmy, to musisz mieć jakąś historię, dlaczego ta firma chciałaby się tobie sprzedać. Nie? Więc tę historię trzeba zbudować albo mieć tą historię i potem wiesz, któregoś dnia musisz położyć tej firmie coś takiego jak term sheet, czyli dokument mówiący, że na bazie mojej aktualnej wiedzy, na tym co rozmawialiśmy, na tym co widzieliśmy, może jakieś nawet liczby już widzieliśmy, jestem w stanie za to przedsiębiorstwo zapłacić tyle i tyle, za tyle i tyle procent.
I tam, ale tam wypisujesz też, co ty umyślisz o tej firmie, że ta firma reprezentuje sobą. To samo już, chcę dać tyle.
Nie, nie. Tylko okay. Jest spółka i tyle udziałów, taka kwota. Natomiast, żeby pójść dalej, musimy zrobić taki proces, który się nazywa due diligence. Czyli musimy zrobić analizę komercyjną, zobaczyć, czy tam faktycznie, czy są klienci, czy faktycznie płacą, czy na koncie są pieniądze, o których mówicie, czy jest zespół, czy ten zespół to są ludzie normalni, czy nienormalni. Czy oni pracują, jakie mają umowy i tak dalej. I potem jeszcze jest prawny cały i finansowy, że sprawdzamy każdą umowę, która jest w sumie w firmie, historię w KRS-ach, dokumentację, umowy z jakimiś partnerami i tak dalej. Robimy taką listę, co gra, co nie gra. I potem podejmujemy decyzję, czy kupujemy, czy nie kupujemy. Kolejne negocjacje.
Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. A jak, czyli mówisz, że nawiązujesz relacje albo odzywasz się do kogoś przez internet, albo go poznajesz gdzieś face to face.
Tak jest. Nawet teraz prowadzę z paroma firmami takie rozmowy na temat kupna pewnej części udziałów, no ale to są jedna rozmowa trwa już nie wiem, z 8 miesięcy.
Odzywają się do ciebie firmy, które chcą się sprzedać? Masz na Instagramie fajnie napisane swoją drogą, może kupić, może sprzedasz
tak,
na firmę.
Odzywają się, nawet kiedyś rzuciłem żartem, że chciałbym kupić w przyszłości firmę sprzedającą papier i przerobić ją na Dunder Mifflin.
Nie rozumiem.
Oglądałeś The Office, taki serial?
Chyba nie.
A, to nie rozumiesz żartu, ale odezwała się taka firma i jak dobrze pójdzie tak wrócę do Polski w maju, to jadę ich zobaczyć, pogadać. Firma, która sprzedaje papier.
Okej.
Okay. Ale to taki mem.
Nie rozumiem. Nie
jeżeli ktoś oglądał The Office, proszę dajcie znać w komentarzu. Zdziwisz się, ile osób, jeżeli ktoś tutaj doszedł do tego elementu.
Ale ja ich nie przeczytam jak coś.
To ja ci przeczytam, bo jeszcze jest film.
Screena. A czemu zdecydowaliście się akurat na tą firmę? Co przykuło twoją uwagę?
Po pierwsze, dobre przychody.
Ale tego nie wiedziałeś na początku, czy usłyszałeś?
Nie, ale wiesz, jak rozmawiamy o... Wiesz, jeżeli siadasz z kimś, rozmawiasz, hej, swoją drogą, zróbmy jakiś biznes, nie? To po pierwsze, widzisz w KRS-ie wyniki finansowe publiczne. Jeżeli masz spółkę, to twoje dane finansowe z roku też są dostępne. A po drugie, wiesz, siadasz, rozmawiasz na zasadzie, hej, jakie macie przychody, nie? Ile tam w miesiącu i tak dalej.
I oni ci mówią takie rzeczy normalnie?
Mówią, no, wiesz, przedsiębiorcy rozmawiają ze sobą o takich rzeczach, nie? Jeżeli przede wszystkim już mamy jakąś relację zbudowaną. Ale to pod tym względem, że już mówimy, że może byśmy zrobili jakiś deal, tylko ile zarabiacie, jakie macie przepływy finansowe i tak dalej. Wiesz, i w tym wypadku wiedziałem, jak wyglądają przychody, całkiem fajnie. Wiedziałem też, że zyski nie są aż takie duże, bo jest dużo strasznie w produkcję robione. Czyli jak jest dużo robione w produkcji, jest mało zysków, to znaczy, że zmniejszając ilość produkcyjne, a zwiększając procesy sprzedażowe, da się wykręcić zysk.
Ale to też znaczy, że inwestują mocno w rozwój.
Tak. Mhm. Naprawdę dużo, nie? Ale dodatkowo też jest świetny lider, jest Patryk, który swoją drogą jest też dodatkowo aktorem, piłkarzem, ale robi dobrą robotę, ma fajny zespół. I wiesz, teraz wytrenowanie samego lidera do prowadzenia jakiejkolwiek organizacji, to trzeba poświęcić kilka lat.
A tam masz dobrego lidera,
który... A tu już kupujesz firmę z liderem działającym, kwestia do zrobienia dobrych umów, dobrze pogadania, na czym tej osobie zależy i tak dalej. I ta osoba też, wiesz, u nas był zakup taki, że on dalej jest prezesem, dalej kieruje tą firmą, jego udziały się mało zmniejszyły i dalej kieruje, rozwija.
Jaki jest w takim razie twój cel biznesowy? Bo kupujesz firmy, mam wrażenie, że kręcisz się dosyć mocno wokół edukacji, więc co chcesz robić? O co ci chodzi?
Na razie jestem na etapie takim, które część przedsiębiorców mówi, że nie jest istotny, czyli jestem na etapie nauki, nie? Tylko takiej nauki, którą kiedyś opisał Tim Ferriss, że sobie zrobiłem takie personalne MBA. Mhm. I ja na przykład nie wiedziałem, jak
personalne wygląda... Personalne MBA, czyli studiujesz sobie jakby te wszystkie umiejętności, które są potrzebne, tak, do robienia tych biznesów.
A ja nie wiedziałem, jak kupić firmę. Miałem trochę przypływów kasy i zamiast je inwestować, załóżmy, w jakieś tam ETF-y albo zegarki, to postanowiłem sobie kupić firmę, która ma szansę, że będzie miała przychody. Tym samym się nauczyć procesu. Bo sprzedałem dwie, kupiłem jedną, już wiem w obie strony mniej więcej, jak to działa i teraz będzie czas na większe akwizycje, a cel jakiś jest, tylko jest ukryty.
A bez, nie bez powodu pewnie kupujesz firmy w zakresie edukacyjnym. W sensie dla ciebie to jest ważne społecznie, o to pytam. Czy ty wierzysz w to, że to pomoże w jakiś sposób, czy po prostu na tym się znasz i z tym się dobrze czujesz?
I jedno i drugie, wiesz, znowu, jeżeli jakiś temat gdzieś realizowałeś, to o wiele ci łatwiej jest potem działać w biznesie, bo te elementy działają. Edukacja jest dla mnie ważna, ale im dłużej się nią zajmuję, to tracę wiarę. Przede wszystkim w edukację szkolną, że da się ją jakkolwiek naprawić albo zmienić. Nie wiem, czy jest sens.
Ogromne na pewno nakłady czasu, pieniędzy i ludzkich jakichś, nie można powiedzieć, tak, ludzkich materiałów, ludzkich nakładów.
Dokładnie. Ale wiesz, też tak, bo w tym tej kwestii związanej z inwestycjami właśnie taki Robert, nie mówię nazwiska, nie wiem czemu nie mówię, ale nie mówię.
Dobra.
Bardzo mnie nauczył, że w biznes budując można budować na dwa sposoby. Organicznie, czyli zatrudniamy ludzi, powiększamy rynek i tak dalej. Albo można budować ten swoją firmę przez merchant acquisitions, nie? Czyli kupujesz firmy z twojej branży albo i w tym samym łączysz je i masz więcej rynek. Jeżeli rynek jest bardzo rozfragmentowany, czyli nie ma jednego lidera, tylko jest masa małych rzeczy, które się kręcą, co jest w biznesie edukacji w Polsce, nie ma, wszystko jest porozrzucane.
Czyli widzisz po prostu niszę dla siebie i twoich umiejętności i jak to się mówi? Kapitalizujesz na tym?
Kapitalizujesz, tak. Mhm. I ja widzę, że jest właśnie ten rynek trochę rozfragmentowany i jest duża opcja, że jak się połączy te rzeczy w jakieś większe twory, to będzie to szybsze niż budowanie czegoś organicznie. To jest moje założenie, nie wiem, czy będzie prawdziwe, ale najwyżej będzie nowa lekcja.
No pewnie masz skillsy pod to, więc dla ciebie to będzie szybsze pytanie. Czy dla innej osoby by było szybsze, to nie wiadomo. Tak bym
nie
strzelał.
Nie wiem. Ale tylko podpowiem jedną rzecz. Jak ktoś by chciał iść w kierunek kupowania, sprzedawania firm, to jest jeszcze większa męczarnia emocjonalna niż budowanie swojej firmy.
Nie wiem dlaczego.
Bo poza pracą, którą robisz, musisz być w procesie due diligence, negocjowania non-stop i niekoniecznie to się uda. A to zajmuje masę czasu.
Okej.
Miałem taką sytuację, że przyjechał do mnie właśnie Marcin Osman z rodziną na tego i po prostu...
Na Maderę.
Na Maderę. I ja, oni sobie tam siedzieli w pokoju, a ja siedziałem z komputerem i z telefonem w kuchni i tam próbowałem coś ustalić a propos tego deala.
Tak. Coś się wysypywało.
Coś, bo to kupowanie, sprzedawanie firmy jest takie, że każdego dnia wydaje ci się, że to się nie uda. Bo a nagle któregoś dnia notariusza podpisujesz, się udało. I to jest tak emocjonalnie wykańczające obu stron, że szok.
Ale to chyba właśnie trzeba się dopasować pod to swoim, nie wiem, czy to się nazywa temperamentem. Jeśli ktoś do tego pasuje, to się w tym odnajdzie i będzie pewnie jeszcze czuł z tego taką dodatkową adrenalinę.
Tak,
i będzie
tak, ja to strasznie lubię, żeby było jasność, nie? Bo ja to traktuję jako szachy. Mhm. Trójwymiarowe, ale szachy. Trzeba te... No, tu jest jedna firma, tu jest druga, tu są potrzeby.
Ja tak pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym rynku, że jeśli rynek jest sfragmentowany i nie ma jednego lidera, to też sobie pomyślałem właśnie o takim boardzie i ty ze swoim doświadczeniem widzisz cały ten board, wiesz, gdzie są gracze i, co, i jakby wiesz, co zrobić i rozumiesz tą niszę. Więc też właśnie wtedy pomyślałem o takim przedstawieniu tego jako szachy. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, chociaż już ostatnio mówiłeś, ale jest trochę osób, które są nowe u mnie.
Dzień dobry wszystkim. Najłatwiej mnie znaleźć w internecie na stronie miroburn.pl. To jest taki dokument w Notion, gdzie są wszystkie linki do mnie i do moich firm.
Czemu usunąłeś te cele?
Bo na pewnym etapie uznałem, że już są zbyt abstrakcyjne, żeby je pokazywać publicznie, ale możliwe, że z czasem wrócę, bo dużo osób mnie o to ostatnio pyta.
Tak, ja uważam, ja jestem smutny z tego powodu, że je usunąłeś. Mi się to bardzo podobało, że one były publiczne.
To do czasu publikacji podcastu może wrócę.
No, to było naprawdę fajne i dla mnie one nie były abstrakcyjne i nie były ani za duże, ani za małe, były twoje i to jest fajnie, się obserwuje z boku. I fajnie, że masz odwagę powiedzieć takie rzeczy publicznie, więc ja oficjalnie requestuję o przywrócenie celi.
Oficjalny request został przyjęty. Nasza rada nadzorcza przedyskutuje na najbliższym zgromadzeniu.
I udzieli oficjalnej odpowiedzi. Tak. Dziękuję.
Dziękuję.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.